Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na rozmowę niedokończoną. W naszym studiu gość pan Marek Banowski. Witam pana serdecznie. Szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Pan Marek Banowski to specjalista do spraw komunikacji marketingowej. Zawodowo zajmuje się budowaniem strategii marek oraz technikami komunikacji społecznej. Społecznie prezes Stowarzyszenia Kongres Rodzin, członek i założyciel Koalicji dla Rodziny, twórca projektu Rodzina równa się dobra marka. Bardzo dziękujemy za tą pierwszą część, za to pierwsze spotkanie po 18.15. Pytanie, panie Marku, jak rozpoznawać, czy my potrafimy rozpoznawać gender, bo coraz więcej mówi się o gender jako o zagrożeniu, jako ideologii, czymś, co ma zmienić może i naszą mentalność, podejście, prawda, do człowieka, do jego roli, jak gdyby próbuje, no nie wiem, zamazać rolę mężczyzny, kobiety, jakby to wszystko było takie same, a takim nie jest. Stwórca tego nie chciał takim samym. My widzimy też między sobą tą odrębność i to na różnych płaszczyznach.
Tak, są takie momenty, w których można bardzo łatwo pokazać te zagrożenia genderowe, można powiedzieć. Wtedy wszędzie tam, gdzie są wprowadzane różnego rodzaju bardzo wyraźne książki związane z seksualizacją dzieci, na przykład chociażby w szkołach. O tym jest wtedy bardzo głośno, robi się ogromny szum. Wielu ludzi wtedy o tym mówi, rodzice się buntują. To jest, powiedzmy, proste do rozpoznania. Trzeba się przeciwko temu buntować, to jest oczywiste, ale większym zagrożeniem są wszystkie te elementy, których nie widać gołym okiem. A one rzeczywiście są powszechne. To się nazywa, ma nawet swoją nazwę, to się nazywa ukryty program edukacyjny. Czyli można powiedzieć, że gender, który jest, tak jak ojciec powiedział w swojej istocie, takim zaprzeczeniem natury człowieka i próbuje stworzyć zupełnie nowego człowieka, człowieka odizolowanego albo powiedział wyizolowanego z dotychczasowej kultury, to jest problem dla nas, rodziców, w rozpoznawaniu tych przejawów gender, które są wokoło. I teraz w jaki sposób ten ukryty program edukacyjny wygląda? No można powiedzieć, że to jest wiele różnych elementów. To jest na przykład chociażby kreacja językowa, tak? Czyli na przykład we Francji w zeszłym roku, 1 sierpnia, wprowadzono nową nazewnictwo. Już nie używa się w oficjalnych komunikatach słów ojciec i matka. Wprowadza się rodzic jeden, rodzic dwa. To idzie, to jest fala.
Tutaj chyba nawet tych płci jest więcej niż dwie. Nawet chyba gdzieś ktoś sześć naliczył, czy może być już i więcej.
Żeby było sześć, to by było dobrze. Tutaj zaczyna to osiągać kuriozalne rozmiary. Ostatnio ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz w czasie wykładu mówił, że spotkał się już nawet z 56 określeniami. Można powiedzieć nawet, że tu nie chodzi już tak bardzo o określenie płeć, mężczyzna, kobieta, tylko tu chodzi o to, orientacja seksualna to jest to, do czego czuję pociąg. Jeśli ja czuję pociąg seksualny do lalki, albo do samochodu, albo czuję związek emocjonalny z samochodem czy z mostem, to już może określać płeć. To są przykłady ze Stanów Zjednoczonych. Realne, faktyczne przykłady, które można znaleźć w internecie. Były już, znamy przykłady ślubów z lalką, ślubów z samochodem czy ślubów z mostem. To są, wydaje się to kuriozalne, ale to się dzieje, to jest prawda. Jeśli przejawy tej kultury, tej nowej kultury będziemy umieli rozpoznawać, chociażby na poziomie języka, tak jak powiedziałem, na poziomie nazewnictwa, tak, już nie mamy pani profesor, tylko mamy profesorę, tak, nie mamy pani minister, tylko mamy ministrę i tak dalej, to zaczyna osiągać rozmiary, które do tej pory nie widzieliśmy. Ten ukryty program edukacyjny to jest coś, na co zwracają uwagę środowiska feministyczne. Oni mówią, że jesteśmy, żyjemy w kulturze heteroseksualnej i należy to koniecznie zmienić. Nawet niedawno pojawiały się takie stwierdzenia, że którejś z feministek przeszkadzały wieże kościelne nad miastem, ponieważ uważała, że to są symbole, które przeszkadzają w prawdziwym rozwoju nowoczesnej kultury feministycznej. Tego rodzaju stwierdzenia już się pojawiają. Więc można powiedzieć, że przejawy, jakby trzeba odejść, już zapomnieć o tym, co mówiliśmy w zeszłym roku. W zeszłym roku mówiliśmy o tym, że gender to jest płeć kulturowa. Tak? Mówiliśmy o tym, że gender to jest nauka. W ten sposób nam się to, powiedzmy, gdzieś tam wpaja. Mówi się o tym, nawet naukowcy występują do ministra o to, żeby potwierdził, że gender to jest nauka. Takie sytuacje się zdarzają. Teraz możemy powiedzieć o tym, że gender to jest pojęcie, które rozszerza się na bardzo wiele różnych sfer życia. To jest pojęcie laicyzacji społeczeństwa. Ja z racji zawodu bardziej patrzę na to od strony komunikacyjnej. Patrzę na to w ten sposób, że jest to pewien sposób manipulacji społeczeństwem. Tak bym to widział. Niedawno na Kongresie Kobiet w Warszawie premier Donald Tusk powiedział coś takiego, że w Polsce przez najbliższe 10 lat nie będzie jeszcze klimatu na to, żeby wprowadzić zmiany w konstytucji, która mówi o związku mężczyzny i kobiety jako małżeństwie. 10 lat to jest bardzo krótko na zmiany kulturowe. W związku z tym zakłada się, tak można przyjąć, zakłada się, że będą działania manipulacyjne prowadzone na szeroką skalę nad społeczeństwem, po to, żeby zmienić jego poglądy i po to, żeby społeczeństwo przygotować w tak krótkim czasie, czyli czasie 10 lat, do tego, żeby zaakceptowało, w cudzysłowie, małżeństwo mężczyzny i mężczyzny. To jest zmiana kulturowa, do którego Polacy moim zdaniem nie są przygotowani i dlatego są potrzebne skomplikowane działania manipulacyjne, czyli tak zwana inżynieria społeczna.
Dostrzegamy też, pewnie pan to potwierdzi, że ci, którzy opowiadają się za gender, im przeszkadzają też stereotypy. Tak myślimy, rodzina, tak pan wspomniał, te płcie, tak, że ich aż 56 można próbować naliczyć w różnych sytuacjach. Ale rodzina to mężczyzna, kobieta i dzieci, tak? Czy małżeństwo, tak? Stereotyp, który, możemy powiedzieć stereotyp, ale to fundament widzimy życia społecznego, ta wspólnota między mężczyzną i kobietą, małżeństwo, stąd i rodzina. Kwestia, jakiegoś tam konserwatyzmu, czyli zasad, które do tej pory były stałe, które dla nas były oparciem, które były fundamentem, tak, bo to jest cały zespół wartości moralnych, kulturalnych. I teraz, jeżeli to uważałoby się, czy genderyści uważaliby, że te stereotypy nam przeszkadzają i należy je, nie powiedzą, że wywracać, tak, ale zmieniać należy, odchodzić od nich.
Tak, bo postrzegają stereotyp jako coś negatywnego. Oczywiście, że stereotyp ma też na swoją negatywną funkcję, to jest prawda, bo czasami stereotypy błędne są niepotrzebnie powielane. Ale trzeba pamiętać, że w tym przypadku, w przypadku rodziny, w przypadku tradycji, nie można mówić o negatywnej funkcji stereotypu. Bardzo często zapomina się o tym, że stereotypy mają nie tylko tą funkcję, o której się najczęściej mówi, czyli tą funkcję społeczno-kulturową. Stereotypy mają też funkcję motywacyjną i funkcję poznawczą. Motywacyjna to jest funkcja, która buduje poczucie tożsamości. Kiedy ja wiem, że mój dziadek był ułanem, był patriotą, walczył za Polskę, to ja też czuję w sobie nutę polskości. Dla mnie mój dziadek jest wzorem. Powstaje pewien stereotyp, który jest przenoszony w rodzinie. I to jest dla mnie istotne. Jeśli komuś to przeszkadza, że mój dziadek był patriotą, i to, że ja chcę być patriotą, i to, że ja opowiadam mojemu dziecku historie, legendy rodzinne o moim dziadku ułanie, to pytam w takim razie, co przeszkadza? Patriotyzm? To jest stereotyp motywuje do działania, motywuje do poznawania przeszłości, motywuje do tego, żeby stawać się lepszym Tak? Ja chcę być patriotą, chcę być lepszym człowiekiem, chcę być lepszym obywatelem. To jest istotne. Natomiast funkcja poznawcza, no, przepraszam, stereotypy w pewien sposób pomagają porządkować informacje. Tak by można było też powiedzieć. Ja nie muszę się znać na wszystkim. Jeśli wiem, że ktoś, jakiś mądry człowiek był autorytetem i przekazuje to mojemu dziecku, to dziecko nie musi przyjmować, nie musi się uczyć tak na ten temat, kim był ten mądry człowiek, tylko po prostu przyjmuje. Przyjmuje stereotyp, przyjmuje takie działanie. To jest funkcja poznawcza. Stereotypy nie znaczy, że jeśli coś jest stereotypowe, to znaczy, że jest złe. Tutaj tego nie można w ten sposób powiedzieć. Dlatego trzeba by było przejść jeszcze dalej do konserwatyzmu, bo to jest też istotne. W jaki sposób pojmować konserwatyzm? Bardzo często w rozmowach z feministkami, z ludźmi, którzy bronią tej ideologii gender, pojawia się, ty jesteś konserwa. Tak, ty jesteś konserwa. Oni mówią, no, ty taki jesteś zapuszkowany, zamknięty na nowoczesność i tak dalej, i tak dalej. No to jest kuriozalna sytuacja. No jak to ja jestem konserwa? Konserwa to jest coś zamkniętego. To jest coś, co jest przechowywane, tak? Ja jestem konserwatywny. To znaczy, że patrzę w przyszłość z bagażem przeszłości. Z doświadczeniem przeszłości.
A oni chcą, no, za wszelką cenę można jakąś etykietę nałożyć, także negatywne, konserwatywne.
Tak, to jest etykietowanie, oczywiście, że tak. To jest stygmatyzowanie wręcz. To jest stwierdzenie, jeśli chcesz korzystać z tradycji, z dorobku tradycji, to znaczy, że nie jesteś nowoczesny. A co jest nowoczesne? Nowoczesna jest rodzina. Gdzie powstaje przyszłość? Nowoczesność to przyszłość. Przyszłość powstaje w rodzinie. Jak może para mężczyzna i mężczyzna powiedzieć, że ona jest przyszłością. Oni są początkiem końca. Z nich już nic więcej nie powstanie. Kto tu jest przyszłością? Przyszłością jest rodzina. Rodzina buduje się na tradycji. Rodzina jest wielopokoleniowa. Jak można mówić, że konserwatyzm nie jest nowoczesnością? Nowoczesność jest w rodzinie. Rodzina jest nowoczesna. To jest przekłamanie. To jest przekłamanie, mówienie o tym, że konserwatyzm jest zamykaniem się, jest konserwą. To jest tylko i wyłącznie podobne brzmieniowo słowo konserwa i konserwatyzm, który często przez genderystów czy feministki jest mylony.
A co robią genderyści? Bo my pytanie, jak czy rozpoznamy, tak, tą technikę, tą próbę, nie wiem, manipulacji, próbę, technikę jakiegoś wyśmiewania, czy to obśmiewania tego, co dla nas jest ważne, co jest fundamentem.
No tak, no tutaj jest rzeczywiście ważna kwestia, bo tu chodzi o też pewne socjotechniki, które są używane w tej chwili. Mówię o tej inżynierii społecznej, to jest, właściwie powinienem to bardziej wyjaśnić. Bo samo słowo może być tak nie do końca dobrze zrozumiane. Inżynieria, czyli coś precyzyjnego, coś dobrze zaplanowanego, coś szczegółowego. Społeczna, to znaczy, że jest dobrze zaplanowane oddziaływanie na społeczeństwo. Ktoś, kto jest manipulatorem, tak, czyli chce wpływać na to, jak się będzie zachowywało społeczeństwo czy poszczególne jednostki, musi w pewien sposób zaplanować cykl działań. Czyli musi zaproponować takie socjotechniki, które będą ludzi oszukiwały. Tak bym to określił. I na czym polega to oszukiwanie? No, na przykład na transferze wartości. Tak bym to określił. Szybko to wyjaśnię. Jeśli mamy, powiedzmy, słowo bardzo popularne, równość. Tak? Bardzo często mówi się o tym, że no, jesteśmy za równością, a wy to jesteście tacy, że przeszkadzacie równości. Wy, katolicy, to jesteście tacy źli. No, to jest nic innego, jak tylko przeniesienie wartości polegające na tym, że my uważamy, ja uważam, że równość między ludźmi jest zawsze. Wszyscy ludzie są równi. Kobiety, mężczyźni, każdy. Niezależnie, czy ktoś jest heteroseksualny, czy biseksualny, czy jest homoseksualny, to nie ma znaczenia. Wszyscy jesteśmy równi. Gdzie oni chcą tej równości? Oni chcą równości na poziomie dalszym, czyli oni chcą na poziomie grupy. Jeśli ja jestem jeśli ja mam rodzinę, mam żonę i do tego mamy czwórkę dzieci, a para gejów, która chce mieć dokładnie takie same prawa jak my, ale nie będzie miała dzieci, to gdzie my możemy mówić o równości? Nie możemy mówić o równości. Oni nie mogą mieć równych praw tak jak my, dlatego że my ponosimy i tylko i koszt, i trud wychowania tych dzieci, my ponosimy również koszt polegający na, powiedzmy, utracie pewnego rozwoju zawodowego. Jeśli mamy czwórkę dzieci, to znaczy, że zawsze któryś z nas, albo ja, albo moja żona, musimy z dziećmi być, je wychowywać. Natomiast oni się sami rozwijają. Oni w tym czasie zarabiają pieniądze. Oni rozwijają się zawodowo. I teraz
przychodzi... Ale wy podejmujecie inwestycje w państwo, w naród, tak? W rozwijanie tego narodu.
My ponosimy, można powiedzieć, że to jest taka długoterminowa inwestycja. I teraz proszę zobaczyć, co się dzieje dalej. Przychodzi emerytura, tak? To moje dzieci nie pracują już na mnie, bo któryś z nas, ja albo żona, nie mogliśmy pracować w tym czasie. Czyli któremuś z nas się emerytura nie należy. Natomiast ci, którzy tych dzieci nie mieli, oni chcą emerytury od moich dzieci. Więc na czym polega tutaj równość? Gdzie ona się zaczyna, jak gdzie się kończy? Ja poproszę o takim razie stwierdzenie, równość dobrze, ale międzypokoleniowo? Czy równość w danym jednym roku? O co tutaj chodzi? Tu nie ma równości. Jeśli oni chcą równości, to znaczy, że muszą nam dać. Na tym by polegała równość. Jeśli ma być tego rodzaju równość, że oni będą mieli takie same prawa jak my, dobrze, ale wtedy moje dzieci pracują na moją emeryturę, nie na ich emeryturę. To oznacza, że dzieci wtedy pracują, powiedzmy 70-80% składek w przyszłości płacą na nasze emerytury, a pozostałe idą na utrzymanie tych, którzy dzieci mieć nie mogli, ale byli normalnymi małżeństwami. Ci, którzy z założenia dzieci nie będą mogli mieć, nie mogą liczyć na emeryturę, no bo z jakiej racji? I to jest pojęcie równości. Żyjemy w systemie solidarności społecznej i solidarności pokoleniowej. I nie możemy patrzeć na równość w perspektywie jednego dnia, czy miesiąca, czy roku, bo to jest kuriozalne. Tutaj przekłamanie i podłożenie zupełnie nowej idei. Mówię o tym transferze, czyli tym transferze idei. Mówimy tak, oni wykorzystują słowo równość, które jest powszechnie akceptowalne, które jest wartością dla każdego człowieka, dla każdego Polaka, jest wartością niepodważalną. Wszyscy jesteśmy równi. Natomiast pod to słowo podkładają ideę równości, która im się nie należy, bo w perspektywie pokoleniowej tej równości nie ma. I tam już nie można mówić o równości. Dlatego to jest przekłamanie. I tutaj tego rodzaju transfery idei się ta technika manipulacyjna jest często wykorzystywana przez genderystów, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia równości. To jest kwestia również słowa rodzina. Tak? No nie można mówić, że gej jest rodziną. Tak? Homoseksualiści nie są rodziną w takim znaczeniu, bo oni nie urodzą niczego. Oni nie urodzą. Jeśli oni chcą takie same prawa, to ja pytam w takim razie, to dlaczego nie może mieć takich samych praw na przykład matka mieszkająca z córką? Jak może mieć kobieta i druga kobieta? Między innymi tak samo jest związek emocjonalny, związek miłości. Nie ma związku seksualnego. To seks ma wyznaczać? Przyjemność w łóżku? Ma wyznaczać, że ci ludzie mają się razem ze sobą rozliczać? Przecież to jest bzdura. Tego rodzaju przekłamania są nam serwowane i my musimy spojrzeć na rzeczywistość, jak jest naprawdę. Tak naprawdę chodzi o to, że pod wartości, które dla nas wszystkich są ważne, czyli pod rodzina jest rodziną pokoleniową. My wydajemy potomstwo, to my tworzymy przyszłość narodu. To my, rodziny. Nie para, mężczyzna, mężczyzna, kobieta, kobieta. My nie mamy równych praw właśnie z tego powodu. I takich praw oni nie mogą się domagać. To jest niemoralne.
Czyli takie równanie społeczeństwa, które do końca nie może też być równe, tak jak pan mówi, w różnych wymiarach. I teraz poruszył pan, czy poruszamy kwestię systemu wartości. To czy my na przykład jako katolicy, jako chrześcijanie rozpoznajemy nasz system wartości? Czy my tak naprawdę rozumiemy, co to jest system wartości, albo na jakim systemie wartości powinniśmy budować i kiedy on jest zagrożony, kiedy ktoś przekracza granicę i my nie możemy powiedzieć, tak, my musimy walczyć, bo będzie to uderzenie tak jak, prawda, nie tylko jak rękawicą bokserską, ale to będzie znacznie mocniejsze, co spowoduje, że może ten właśnie nasz system wartości lec w gruzy. I jako społeczeństwo, czy jako naród możemy się w ogóle nie podnieść, tak? Zmieni się nasz, próbuje się zmieniać, nie wiem, nasz światopogląd, naszą mentalność.
Tak, no tutaj jesteśmy w ogóle w, moim zdaniem jesteśmy w trakcie tworzenia czy powstawania zupełnie nowej kultury. My tego możemy nie zauważać jako naród, powiedzmy, w tym sensie, że nie wykonujemy jako społeczeństwo żadnych ruchów obronnych. To znaczy te ruchy obronne, które wykonujemy są widoczne, tak? Czyli odbywa się mnóstwo różnych konferencji, ludzie się buntują, Elbanowscy zebrali 1 000 000 podpisów, które zresztą zostały zignorowane przez rządzących. Myślę, że to się niedługo odbije jeszcze na najbliższych wyborach, bo nie sądzę, żeby rodzice mogli coś takiego odpuścić, bo to nie ignoruje się narodu. To jest niedopuszczalne. Ale chodzi mi o to, że te ruchy obronne są jeszcze za małe. To nas nie obroni, nie zdoła nas obronić przed tą nową kulturą laicką, która zaczyna nas, powiedzmy, zalewać.
Tylko ktoś powie, no dokonano jakiegoś wyboru, jeżeli chodzi o wybory, na przykład do parlamentu, mamy rządzących, no i tak trochę czujemy się na łasce, no nawet pan podkreślił ten 1 000 000 głosów, tak? No tak. I zostali po prostu przesunięci na boczny tor, nie liczycie się, nie jest istotne to, co wy tak. myślicie, co, tak. co, czego pragniecie, chociaż jest was więcej niż 1 000 000. No, mogliście zająć trochę czasu w Sejmie, ale to wszystko.
Tak. I teraz tutaj jest teraz właśnie kwestia tej wartości. Ponieważ my, dokonując nowego wyboru, nadchodzą wybory samorządowe, teraz do Europarlamentu, za chwilę będą wybory parlamentarne. Teraz my musimy tak naprawdę jedyną sposobem na to, żeby zachować tą naszą tożsamość kulturową i w ogóle naszą tożsamość narodową, tak samo, żeby powalczyć o rodzinę, tak naprawdę jest wybrać tych, którzy decydują o naszym losie. My możemy robić konferencje w niezliczonych ilościach, ale to nie będzie miało żadnego znaczenia wtedy, kiedy rządzący będą ignorować masy ludzi, nasze 1 000 000 podpisów. To wtedy widać od razu, że to nie ma znaczenia. Jeśli my nie będziemy potrafili ocenić rządzących, w jaki sposób ich ocenić? Czy oni są za rodziną? Czy oni są za czym? Co oni reprezentują? Jeśli ktoś w Sejmie, jakiś europoseł w Parlamencie Europejskim głosował za raportami tworzonymi przez środowiska homoseksualne, które są z natury przeciw kulturze rodziny, tak? Czyli w ogóle modzie na rodzinę, no to kogo oni reprezentują? Kto ich wybrał? To jest pytanie, czy my potrafimy ich rozpoznawać, czy potrafimy rozpoznawać wartości. To jest pytanie, to mówiłem o tym przed chwilą w programie telewizyjnym. Problem polega chyba na tym, że my nie potrafimy pomiędzy sobą rozmawiać. My, rodzice, dorośli ludzie, tak? Kiedy się spotykamy, ja mam takie wrażenie, że my rozmawiamy, przepraszam, ale o pierdołach. Rozmawiamy o niczym. Rozmawiamy, ile spala twój samochód, jak ubrać dziecko na balik, gdzie kupiłaś to i tamto i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są rozmowy puste. My powinniśmy rozmawiać o wartościach, powinniśmy nie bać się tych wartości. A tymczasem ja mam wrażenie, że my się tych wartości po prostu boimy. My się boimy przyznać do tego, że jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, powiedzieć do kogoś szczęść Boże albo z Panem Bogiem. No, kiedy jeździłem z moim dziadkiem wozem na pole rżnąć jakąś trawę czy zboże, to ludzie się pozdrawiali, mijając się nawzajem, szczęść Boże. Kto teraz tak robi? Nie mówię o tym, żeby wracać do tego zwyczaju, tylko mówię, chociaż oczywiście był to piękny zwyczaj, tylko mówię o tym, że my nie potrafimy manifestować wartości, które wyznajemy. I tu jest, mi się wydaje, że tu jest pies pogrzebany. Jeśli spotykam kogoś i my się po innego rodzica z przedszkola, na przykład mojej córki, i ja po 2 latach dopiero się dowiaduję, że on też jest chrześcijaninem, albo że ona wyznaje zupełnie inne wartości, to znaczy, że myśmy przez te 2 lata tak naprawdę zmarnowali trochę czasu. Takie mam wrażenie. Kiedy dochodzi co do czego, czyli zaczyna być, jest propozycja, na przykład w szkole, wprowadzenia lekcji przez jakąś organizację feministyczną, to my dopiero wtedy zaczynamy się zastanawiać, mówię teraz o synu z gimnazjum, to my wtedy dopiero się zaczynamy zastanawiać, ale właściwie kto będzie za, a kto będzie przeciw? Czy my w ogóle jesteśmy w stanie jako rodzice zlikwidować, nie dopuścić do tego, żeby takie lekcje się odbywały?
Czy my wiemy, o co się spierać?
Tak. Tak. Czy my w ogóle... Tak, bo czy my w ogóle... To jest jedno, jeśli ktoś w ogóle ma poglądy. Ale teraz pytanie, ilu ludzi w ogóle tych poglądów nie ma.
To jest... Znaczy, może być tak, że jak ja objawię swoje poglądy, wyrażę się, tak, i stanę na straży tych wartości, to mogę czuć się nieraz zaatakowany.
Tak, to jest pewien
ludzie,
lęk.
I
tak,
ludzie
to...
też, no po co ja się mam przyznawać do czegoś, jeżeli mogę zaraz dostać po głowie, nie tylko być obśmiany czy wyśmiany, ale no wydaje się w środowisku katolickim powinien być zrozumiany, a nie do końca czuję się pewny, że to tak, może być grząski teren.
Pytanie, czy to jest środowisko katolickie. No, kiedy, w momencie, kiedy ja przez długi czas, przyznaję, że przez długi czas również w ten sposób się zachowywałem. Praca, dom, wakacje i tak dalej. Czyli w zasadzie żadnego jakiegoś takiego głębszego kontaktu. Zupełnie mnie to nie interesowało, żeby wchodzić tutaj, przyznawać się do tego, że jestem czy nie jestem katolikiem. Podchodziłem w ten sposób do sprawy i to rzeczywiście rozumiem, że tak można, tak, że to jest normalne. Ale w tej chwili zupełnie inaczej to postrzegam. W momencie, kiedy zacząłem się do tego przyznawać, bo już widziałem, że trzeba się zacząć jakoś rozpoznawać, przynajmniej kto kim jest, to rzeczywiście zacząłem doświadczać tego, że ludzie z ironią podchodzili, tak? Próbowali wyśmiewać to, co mówiłem, podważać to, co mówiłem. Niekiedy, kiedy spotykamy się na różnych, powiedzmy, wywiadówkach czy tego typu spotkaniach z rodzicami, to tutaj bardzo wyraźnie są czasami prowokacje takie, tak? Czyli no, jesteś katolikiem, a co sądzisz tam o jakimś filmie pornograficznym? No, nie wiem, ja nie mam zwyczaju oglądania jakichkolwiek filmów pornograficznych, ale to są wyraźne prowokacje, które idą w moją stronę. Jeśli tego rodzaju rzeczy się zdarzają, to znaczy, że jest, powiedzmy, taki brak akceptacji dla odmienności. Nie wiem, czy to jest odmienność. Katolik jest odmienny? Chyba nie. To jest brak akceptacji dla wyrazistości. Brak akceptacji w ogóle dla innej wartości niż tylko pieniądz. Kiedy przyjeżdżałem do szkoły samochodem służbowym, no przyznaję, duża, ładna limuzyna, tak? To wszyscy patrzyli na mnie z takim dużym szacunkiem. A kiedy przyjeżdżałem moim ulubionym, starym modelem Saba, który był naprawdę, nie za bardzo ładnie wygląda, ale ja go po prostu lubię, to wtedy patrzyli na mnie inni w taki sposób, jakbym był jakimś nieporządnym człowiekiem, tak? Bo ja się nie dorobiłem. No kuriozalna sytuacja. Jak można w ten sposób patrzeć na człowieka, oceniać w ten sposób? Ale to rzeczywiście się zdarzało. W momencie, kiedy zacząłem się przyznawać do tego, że jestem katolikiem, zacząłem być jednocześnie wyśmiewany w pewien sposób. Takie były reakcje, jak przed chwilą powiedziałem. To jest nienormalne. I teraz, i proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy były spotkania nawet, takie klasowe, albo przed większą grupą rodziców, kiedy zabierałem głos, to głównie krzyczącymi czy protestującymi ludźmi byli ludzie wyznający poglądy feministyczne. Natomiast ci, którzy popierali poglądy, które głosiłem, przyznawali mi się dopiero później przy bramie, przy wyjściu. Dopiero tam mi mówili, że wiesz, a właściwie to jestem z tobą, właściwie to popieram to, co mówiłeś. To, dlaczego tak jest? Tak? No, to jest pewien lęk. Ja myślę, że jesteśmy w okresie w tej chwili niezwykle niebezpiecznym. To jest okres przedwyborczy, to jest po pierwsze, czyli jesteśmy w sytuacji pewnego uśpienia deklaracji poglądów przez rządzących, tak? Oni w tej chwili nie szaleją, nie wprowadzają nam obowiązkowej edukacji seksualnej na przykład do szkół, chociaż akurat teraz się pojawił kolejny projekt wprowadzenia tego rodzaju lekcji obowiązkowych. Natomiast kiedy przejdziemy przez wybory, mamy na bank. To jest jak w banku. Oni na pewno wyjdą z tego rodzaju projektami, bo to już zapowiadali. To było zapowiadane dotychczas, więc możemy się tego spodziewać. Jeśli teraz się nie podniesiemy i teraz nie zaczniemy identyfikować się i zaczniemy mówić o tym, kogo tak naprawdę chcemy wybrać, to co zyskamy? Stracimy. My tylko stracimy.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj temat, który chcemy i poruszamy na antenie, gender, praktyczne przejawy w edukacji, samorządzie i w codziennym życiu rodzin katolickich. Pytanie, no właśnie, jak my to widzimy, czy my dostrzegamy to, co dzieje się właśnie na tych płaszczyznach. Naszym gościem jest pan Marek Banowski, specjalista do spraw komunikacji marketingowej. Zawodowo zajmuje się budowaniem strategii marek oraz technikami komunikacji społecznej. Społecznie prezes Stowarzyszenia Kongres Rodzin, członek i założyciel Koalicji dla Rodziny, twórca projektu Rodzina, czyli Dobra Marka. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 2355 56655 2356. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe. Dla naszych słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 2 48 56 655 23 66. Jest 22.
Żeby miłość zbudziła się w nas, by nadziei nie brakło już, nie. By spełniały się sny, żeby świat lepszy był. Tylko Ty, Panie, wiesz, jak uciekać od zła. Tylko Ty prawdę znasz. Panie, Ciebie potrzeba dziś nam, tak jak słońca na niebie i gwiazd. W każdym słowie i gestach, tak jak w tęczy po deszczach, tylko Ciebie byś zmienił ten świat. Panie, Ciebie potrzeba dziś nam, tak jak wody i ciepła i barw, jak powietrza i chleba, tak jak liści na drzewach, tylko Ciebie byś zmienił ten świat. Żeby życie uwolnić od łez, żeby strach mógł zamienić się w śmiech, żeby brata już brat nie zabijał, a świat opamiętać się chciał i zakończył ten sen, ten potwornie zły sen. Panie, Ciebie potrzeba dziś nam, tak jak słońca na niebie i gwiazd. W każdym słowie
bardzo. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Leonard z Torunia.
Prosimy.
Chciałbym zapytać, witam wszystkich w studio w ogóle.
Dziękujemy.
Chciałbym zapytać, jaki jest stosunek na przykład urzędów i policji do małżeństwa? Bo niedawno rozmawiając z pewnym policjantem, powiedziałem, jestem mężem tej kobiety, więc chyba mam większe prawa niż inni do tej kobiety. Więc usłyszałem takie coś. A co pan myśli, że pan jest mężem, to ma pan immunitet? No, nie wiedziałem, co odpowiedzieć.
Dziękuję, panie Leonardzie. Szczęść Boże.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Boże. Prawdę mówiąc, to są chyba takie indywidualne odpowiedzi policjantów, które niewiele znaczą. Myślę, że tutaj nie ma w tej chwili jakichś wyraźnych dyrektyw, jeśli chodzi o policję. Natomiast jeśli chodzi o urzędy, no to tutaj jest trochę inna sprawa, dlatego że jest coś, co się nazywa gender mainstreaming, czyli gender ma być w głównym nurcie polityki. I tutaj jest już większy problem. To dotyczy nie tylko urzędów, ale w ogóle instytucji. W ogóle wszystkich firm również. Wszystkich tych, którzy korzystają na przykład ze środków pomocowych Unii Europejskiej. No, wszędzie tam trzeba wprowadzać obowiązkowo tak zwaną politykę równości. Zasady polityki równości. No i to jest bardziej skomplikowane. Wydaje mi się, że przejawy tutaj tego tej ideologii będziemy widzieć no już bardzo niedługo, chociażby przez to, że nowa kadra nowych pracowników, którzy się pojawiają w urzędach czy w szkołach, już będą no nie będą zwracali na uwagi na tradycyjne wychowanie, powiedzmy, młodzieży, tylko raczej będą szli zgodnie z tym nurtem, podawanym przez Unię Europejską, czyli że człowiek może być wychowywany, powiedzmy, zgodnie z tym laickim nurtem, a nie katolickim i chrześcijańskim. I to jest takie zagrożenie, które nas niedługo czeka. Myślę, że niebezpieczeństwem, bo tutaj pan dotknął jednej kwestii takiej dosyć istotnej, czyli tego, w jaki sposób będą kształtowały się poglądy, czy w jaki sposób będą kształtowały się taka moda na traktowanie, czy sposób w ogóle traktowania małżeństw. To jest chyba bardziej niebezpieczne, dlatego że rodzina póki co jest traktowana negatywnie, jest odbierana negatywnie i tego doświadczamy. Jak mi się urodziło trzecie dziecko, to ludzie już tak patrzyli, a on jest coś tutaj, chyba coś z nim jest nie tak, tak? No wpadli, tak? Nie uporządkowali się. Jak się urodziło czwarte dziecko, to zaczęto nas odbierać jako szaleńców. No co wy robicie, tak? No czwarte dziecko to jest w ogóle nierozsądne. To jest nielogiczne, tak? No po co wam czwarte dziecko? No takie było podejście. I teraz język polski jest jednym z takich języków, w których zaczęły funkcjonować kuriozalne słowa, typu na przykład dziecioroby. I to jest problem z podejściem do rodziny również właśnie urzędników czy policjantów. Kiedy ktoś mówi, jestem z rodziny wielodzietnej, to znaczy, aha, to znaczy, że jesteś z rodziny biednej, patologicznej, alkoholik może, do tego typu reakcje. Z takimi reakcjami ja już się spotykałem. Oczywiście ja sobie na to nie pozwalam i staram się bardzo ostro i twardo reagować, kiedy tylko tego rodzaju przejawy słyszę, widzę. No i wtedy sobie jakoś tam daję radę, ale to są rzeczy, tego rodzaju reakcje opowiadają inni rodzice. W Polsce jest wprowadzone coś, co się nazywa niebieska karta, czy błękitna karta. To jest karta wprowadzona przez policję dla tych, którzy na przykład spotykają się z przemocą domową, dla tych, którzy mają alkoholika w domu. Wtedy taka karta jest przez policję, taka rodzina, powiedzmy, jest pod jakimś szczególnym, powiedzmy, nadzorem, tak? Czyli reakcja, można zadzwonić w przypadku jakiejś przemocy czy alkoholizmu, można zadzwonić na policję, nie wiem, oni wtedy przyjeżdżają czy coś. W każdym razie ta karta z drugiej strony jest też swego rodzaju stygmatyzowaniem, czyli pokazaniem, aha, rodziny wielodzietne, czy rodziny, które posiadają taką kartę, to znaczy, są rodziny złe, tak? Czyli te gorsze. I ten pogląd jest właśnie niebezpieczny. On jest niebezpieczny w urzędach. Problem jest jeszcze jeden. Problem jest taki, że w urzędach są przeprowadzane szkolenia z tej tak zwanej polityki równości. Polityki równości, zwłaszcza związanej z środkami Unii Europejskiej. Jest coś takiego jak standard minimum przy pobieraniu środków z Unii Europejskiej i ten standard minimum zakłada, że pracownicy będą przeszkoleni w zakresie polityki równości. I teraz pytanie, kto te szkolenia prowadzi? Jeśli urzędy same wskazują, że najlepszymi do prowadzenia takich szkoleń są organizacje feministyczne, to wiadomo, jakie treści są tam przekazywane. I problem polega na tym, że organizacje po naszej stronie, tak bym to określił, po naszej stronie prawicowej, po naszej stronie chrześcijańskiej, to są organizacje, które często takich szkoleń po prostu nie proponują, nie mają w swoim pakiecie. I tutaj jest kłopot, bo my nie mamy co zaoferować urzędom. Niektóre urzędy zgłaszają się i mówią, no zróbcie nam jakieś szkolenie. I wtedy my stajemy jakby no, z pustymi rękami. Mówimy, no nie, myśmy zrobili konferencję. Po co komu konferencje aż takiej ilości? One są ważne, ale po co? Czy one coś zmieniają? My jako organizacje powinniśmy tak naprawdę wypracować materiały szkoleniowe na temat polityki równości dla urzędów, dla szkół. My powinniśmy rozmawiać z instytucjami, z policjantami. To jest nasze zadanie. My powinniśmy drukować materiały, pisać książki. Nie tylko książki jakieś skomplikowane, tak? Nie mówię o pracach naukowych. Mówię o małych książeczkach. 7x7 centymetrów, ABC rodziny. To są nasze zadania. Taką książkę może napisać matka, która wychowuje dziecko. Ona jest w domu. Ona może zrobić ładny obrazek, jeśli ma talent rysunkowy, albo napisać krótki tekst, czym jest tak naprawdę rodzina.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Ela z Małopolski. Pozdrawiam ojca redaktora i gościa.
Dziękuję.
Lub gości. Nie wiem, nie zorientowałam
gościa
się.
Gościa mamy, jednego
gościa.
Pana.
Tak, gościa w studio. I chciałam się odnieść do tego słowa gender. Nadajemy temu słowu niewiarygodne znaczenie, jakieś kosmologiczne niemalże. A gender to znaczy rodzaj. Rodzaj. I to jest rodzaj, tak jak u nas jest rodzaj żeński, męski, gender female or male. I to jest męski czy żeński. I to jest w wielkiej sprzeczności z tym, co oferują. I wydaje mi się, że również nie możemy tego porównywać do jakiejś kultury, bo kultura kojarzy nam się z czymś pozytywnym. Także to jest tylko tak na boku. Przede wszystkim to powinniśmy, my katolicy nie kształcimy się oprócz Pisma Świętego sami, nie czytamy świętych przekazów różnych. Gdybyśmy przeczytali Katarzynę Emmerich, tylko całą, nie część ostatnią pasję, ale całą, dałaby nam podstawy do tego, żebyśmy wiedzieli, że to, co nam prą w tej chwili, to jest czyste, raczej powinnam powiedzieć najczarniejsze pogaństwo sprzed tysięcy lat, kiedy bóstwa były obojnakami i to nam w tej chwili wspierają. A teraz, jeżeli będziemy czytali Katarzynę Emmerich, to tam się dowiemy, że Pan Jezus, bo ona pisze niemal dzień po jego nauczanie i Pan Jezus podkreślał kilkakrotnie razy, że Sodoma i Gomora została zniszczona ogniem siarki za grzechy nieczyste i wszyscy pójdą do piekła za grzechy nieczyste. Jeżeli będziemy to wiedzieli, to wtedy możemy się prawidłowo bronić przed tym. Mało tego, książka ta ma recenzję, to jest imprimatur.
Jeżeli mogę wejść w zdanie od razu, proszę miłej pani, no oczywiście czytamy też to, co nas buduje, to, co nas jakoś tak nawet stawia do pionu, tak, pokazuje nam też i godność człowieka i to, że Pan Bóg powołuje nas do życia i to On pokazuje nam, jak powinniśmy realizować też swoje życie, swoje powołanie, ale popatrzmy na to, co mówi Pan Jezus. Gdybyśmy czytali tak jako chrześcijanie, jako katolicy codziennie Pismo Święte, czytamy Ewangelię, czytamy Dzieje Apostolskie, czytamy listy świętego Pawła, zobaczmy, w jaki sposób On mówił do tych, do których czuł się posłany, pośród których żył, którym chciał powiedzieć o Jezusie Chrystusie. No, tam te słowa też w sposób bardzo jasny padały, jak mają wyglądać też relacje międzyludzkie, prawda? Bo mężczyźni współżyjący są, no, nie wejdą do Królestwa Niebieskiego, więc tutaj też sprawy, myślę, możemy szukać pomocy, ale ta pierwsza księga, najważniejsza, bardzo istotna dla nas, katolików, to Pismo Święte, to Słowo Boże, ono zostało objawione, zostało nam podarowane.
Stajemy się katolikami każdego dnia. Jesteśmy katolikami coraz bardziej, tak bym mógł to określić. Przynajmniej ja tak mam, przynajmniej tak się staram. Każdy dzień jest kolejnym dniem na drodze do osiągania coraz to lepszego kontaktu z Panem Bogiem. Ja myślę, że to jest to, co Pani powiedziała tutaj, jest oczywiście bardzo ważne i do tego będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co Pani powiedziała na początku. Ma Pani absolutną rację. Gender w tłumaczeniu wolnym, płeć. Tak, to prawda. Problem polega na tym, że to słowo już straciło to swoje pierwsze pierwotne znaczenie, dlatego że jest wykorzystywane do nazywania całego szeregu zjawisk w socjologii, tak? Czyli jest całego szeregu zjawisk w inżynierii społecznej, całego szeregu zjawisk w polityce, w prawie, w edukacji i tak dalej. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie, już nie można tego tylko i wyłącznie powiedzieć, że to jest płeć, czy że to jest nauka, czy coś w tym rodzaju. Dlaczego gender mainstreaming, czyli co, płeć w głównym nurcie? Nie, to już nie jest tylko i wyłącznie określenie językowe płci. Tak jak niektóre słowa w pewnym momencie zaczynają się rozszerzać i oznaczają pewne idee, tak tutaj mamy do czynienia już z takim zjawiskiem. Możemy mówić, że oczywiście pierwotnie słowo gender oznacza płeć w języku angielskim w tłumaczeniu, ale ono jest tak niedookreślone, że w tej chwili możemy mówić, że gender, pod słowem gender będziemy rozumieli całą ideologię zachowań wpajaną, całą w ogóle ideologię wpajaną, laicką wpajaną, ateistyczną wpajaną nam przymusowo. To nie jest ideologia, która jest nam proponowana, że mamy prawo wyboru. To jest nam wpajane przymusowo, to wchodzi w prawie. I więc nie można w ten sposób mówić, że to jest tylko i wyłącznie płeć. Można powiedzieć, to już nabrało nowego znaczenia. Jeśli patrzę na to od strony marketingowej, na to wszystko, co się dzieje. Ja nie jestem filozofem, nie potrafię tak o tym powiedzieć, jak ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz na przykład. Ale potrafię spojrzeć na zjawiska marketingowe, na zjawiska komunikacji społecznej. Tutaj z całą tą ideologią ateistyczną jest związany bardzo szeroki zakres różnego rodzaju technik manipulacji społecznej i osobowej, czyli psychotechniki i socjotechniki. I to wszystko jest razem powiązane. I ja to nazywam gender, bo to wszystko jest związane z ideologią ateistyczną.
Radio Maria, proszę bardzo.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie ojca i gościa w studio. Bo ja mam taki problem, nawiązując do ideologii gender. W naszej szkole gimnazjum, proszę sobie wyobrazić, że zawiesili na jeden miesiąc religię. Trzecioklasistą gimnazjalną zabronili. Po prostu szkoła zabroniła chodzić na rekolekcje, które teraz będą. I śmiem podejrzewać, że tam jakaś ideologia właśnie ta genderowska już zaczęła działać, bo no nie mówili o święcie, na przykład o święcie, że nie złomych, jeżeli ich pamięć wywiesiłem flagę narodową i zawiesiłem sobie flagę narodową w samochodzie, to ludzie się pytali, co ja robię, o co chodzi. Nikt nie, po prostu nie oświadamiają tej młodzieży w szkołach o naprawdę istotnych faktach naszych historycznych, no i podejrzewa właśnie. I nie wiem, do kogo się mam odnieść, do kogo mam się zgłosić, żeby po prostu jakoś to zahamować. Dziękuję bardzo, szczęść Boże, i przychodzę na odbiór.
Dziękujemy panu.
Proszę przede wszystkim albo wejść na stronę dlarodziny.net, albo napisać na adres mailowy banowski@kongresrodzin.pl. Z całą pewnością będziemy odpowiadać na wszystkie tego rodzaju sygnały i będziemy odpowiadać na tego rodzaju maila. Proszę się nie obawiać, na pewno będą reakcje z naszej strony. Sytuacja, o której pan powiedział, że ktoś gdzieś zawiesił lekcję religii, jest sytuacją bezprawną, tego nie można zrobić. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, jeśli jest więcej rodziców, którzy w szkole mogą, nie wiem, się zbuntować, to jest coś takiego jak statut szkoły. Zapisy w tym statucie są wiążące. Rada pedagogiczna przyjmuje przyjmuje program. Czyli tutaj wszelkie decyzje, które są podejmowane na poziomie szkoły, należą do tych organów, czyli do statutu, do rady pedagogicznej, ale tak samo do rodziców. Jeśli jest pan osamotniony, powiedziałbym, w tym poglądzie, czyli że pańskie dziecko nie może uczestniczyć w lekcjach religii z jakiegoś powodu, no to to jest kwestia do prokuratury. To proszę nam to podesłać, my się tym zajmiemy. Takich sytuacji nie może być. Ja czasami też czułem taką sytuację, że żaden z rodziców nie będzie chciał wesprzeć tego, co robię. Ale no, ja mam dosyć dużą posturę. Jestem raczej zdecydowanym mężczyzną. Nie wyobrażam sobie, żeby drzwi do pani dyrektor w szkole mogły być przede mną zamknięte. Ja jestem ojcem. Ja nie jestem jakimś tam nie wiadomo kim. Ja jestem ojcem. Ja tam wchodzę i załatwiam sprawę. Ta kobieta, pani dyrektor, pracuje po to, żeby załatwiać sprawy rodziców. Nie da się rodzica zostawić za drzwiami. Tam chodzi o moje dzieci. Nie znam takiego przypadku, żeby rodzice nie walczyli o swoje dzieci. I tu jest podstawa. Jeśli my, jako rodzice, czujemy w sobie wewnętrzną siłę, to damy radę. Tak? Damy radę. To, co pan powiedział, dla mnie brzmi, nie spotkałem się z tym przypadkiem, brzmi dosyć kuriozalnie, ale i dlatego mówię, proszę o reakcję, jeszcze raz powtórzę, banowski@kongresrodzin.pl albo poprzez stronę dlarodziny.net i będziemy reagować.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Ryszard z Poznania.
Na wieki wieków, amen.
Czy mogę podjąć tutaj jakieś dyskusje w tym temacie, który państwo podnoszą odnośnie
Prosimy, prosimy.
Bo chciałem odnieść się do prelegenta, do jego sugestii. No, generalnie to, co prelegent podnosi, jest bardzo, że tak powiem, sensowne i konserwatywne. W wymiarach, powiedzmy, ujmując tradycję, patriotyzm i tak dalej. Natomiast no, trudno się zgodzić z kwestiami postrzegania tego typu, że na przykład rodzina sensu stricto i następne pokolenia mają pracować na pokolenia poprzednie w wymiarze, powiedzmy, emerytur, rent. Także to jest naprawdę, proszę takich, żeby takich rzeczy nie ujmować jako postawa prawicy jako takiej. Dlatego, że nie można się z tym zgodzić, że dlaczego ma być ten system, powiedzmy, typowo lewicowy, propagowane w tego typu mediach, że następne pokolenie mają pracować na poprzednich. Dlaczego? Po prostu nie, no niech każdy pracuje na siebie. Przymus ubezpieczeń społecznych jest tą zmorą, którą wymyślił Bismarck, też Parkasy, 1,5 wieku temu. I to rozkłada nas rozkłada. To, nie można w ten sposób podchodzić do, powiedzmy, no, rzeczywistości, która nas otacza. I tak jak wspomniałem, postrzeganie i propagowanie tej idei jest jednym wielkim wypaczeniem. To jest propagowanie idei typowo lewicowej.
Dziękuję bardzo.
Może nie jasno się wyraziłem, mówiąc o tych emeryturach. Bo tutaj prawdopodobnie mamy z panem takie same poglądy, tylko że trzeba pamiętać o tym, że żyjemy w systemie solidarności pokoleniowej, tak się to nazywa. Ta solidarność pokoleń polega na tym, że pokolenie obecne pracuje na pokolenie, które odchodzi na emeryturę. To po prostu tak jest. To jest system.
Ale dlaczego tak ma być?
Ja tego nie wiem. To jest system, to trzeba zapytać twórców.
Ale ten system należy zlikwidować. Zlikwidować. On prowadzi patologię wypaczenia i zadłużania nas na biliony złotych i tak dalej. No nie można w ten sposób do tego podchodzić.
Kiedyś było tak, że jeżeli 2-3 pokolenia żyły pod jednym dachem, prawda, było było to normalne, że ci rodzice czy dziadkowie zawsze mieli tą opiekę, a później wszedł konkretnie system, który dzisiaj mamy, i jest ta zastępowalność pokoleń. Jedne, można powiedzieć, jedno pokolenie wspiera drugie.
Znaczy nie wspiera, płaci podatki. W tej chwili mamy taką sytuację, ja mogę przekłamać liczby, nie pamiętam dokładnie, ale w tej chwili zdaje się jest 9 milionów podatników w Polsce. Tylu ludzi pracuje i płaci podatki, około. Natomiast jest, przepraszam, odwrotnie, jest około 11 milionów płacących podatki i około 9 milionów emerytów. Czyli w tej chwili można powiedzieć, że 11 milionów pracuje na 9 milionów. Tak ogólnie można by było ująć. Sytuacja się pogarsza. To znaczy przez ten skandaliczny, tragiczny współczynnik dzietności Polaków płacących podatki jest coraz mniej. I słyszałem gdzieś taką opinię, nie jestem tego pewien, ale słyszałem taką opinię, bo te liczby mogę przekłamywać, po prostu ich dobrze nie pamiętam, ale były taką opinię, że już za około 5 do 10 lat ten współczynnik się odwróci, czyli będziemy mieli 9 milionów płacących podatki i 11 milionów emerytów. Czyli starzenie się społeczeństwa. Ten proces następuje i musimy się spodziewać z tym, że będzie nam coraz ciężej utrzymywać emerytów. Skąd emeryci mają brać, skąd mamy brać pieniądze na emerytów? No, teraz żyjemy w tym właśnie systemie solidarności pokoleń. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, że to jest system, który nie ma przyszłości. Dlatego, że jeśli jest nas coraz mniej, to coraz mniej będzie pieniędzy na to, żeby opłacać emerytury. Jeśli nas wyjeżdża, w tej chwili w Polsce wyjechało 1,5 do 2 miliony osób do pracy, tak, to ile wyjedzie za 5 czy 10 lat, skoro będzie im coraz ciężej jeszcze bardziej pracować? To będzie efekt kuli śniegowej. To będzie się jeszcze bardziej napędzać. Oczywiście ja mógłbym próbować sobie odpowiedzieć na pytanie, albo państwu na pytanie, w jaki sposób przygotowuję moje dzieci do przyszłości. To znaczy, czy ja, jako ojciec czwórki dzieci, już w tej chwili wychowuję dzieci w taki sposób, żeby za chwilę mogły wyjechać w dowolne miejsce w Europie albo na świecie i tam pracować, po to, żeby było im lżej, żeby nie pracowali na emerytów, którzy w tej chwili dzieci nie chcą mieć. Ludzi, którzy w tej chwili nie mają dzieci. To jest moja tajemnica, tak? Nie chcę się do tego przyznawać, ale powiem tylko w ten sposób. Nie pozwolę na to, żeby moje dzieci pracowały na tych, którzy teraz dzieci nie chcą mieć. Nie pozwolę na to. Bo to znaczy, że ja przygotowuję dzieci do tragicznej przyszłości. Tak trzeba na to spojrzeć. Jeśli teraz jakaś para chce mieć tylko jedno dziecko, to jedno dziecko zarobi na ich emeryturę? Nie. Jeśli ja wychowuję czwórkę dzieci, to znaczy, że moje dzieci będą pracowały na nich. Dlaczego? Jakąś logikę proszę mi podać. Tu nie ma żadnej logiki. To jest po prostu system solidarności pokoleniowej. W Poznaniu, kiedy w zeszłym roku były przygotowania do programu prorodzinnego, był podawany taki przelicznik statystyczny, jak to wygląda w samym mieście Poznaniu. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że w Poznaniu jest około 113,5 tysiąca rodzin. Ponad 50% z tych rodzin nie ma w ogóle dzieci. 25% około ma jedno dziecko. Czyli mamy przeważającą większość, dramatycznie przeważającą większość ludzi, którzy za chwilę będą chcieli emerytury. Ale skąd? Kto ma im zapłacić? Moje dzieci? Ja mam w ten sposób wychować dzieci, żeby one ponosiły ten koszt? Pan mówi, niech każdy utrzymuje siebie. Dobrze. Żartem powiedziałem, w pewnym sensie żartem. Dlaczego w takim razie moje dzieci nie płacą na moją emeryturę? Jeśli moja żona nie może iść do pracy, bo musi się zajmować dziećmi, to w takim razie, to co, to ona jako matka nie ma mieć emerytury? Ona nie wykonuje pracy? Przecież ona w tej chwili, tak nieładnie mówiąc, produkuje najdroższy, najbardziej wartościowy produkt tego kraju, czyli dzieci, podatników. To oni będą utrzymali w przyszłości emerytów. Tu jest kuriozalna sytuacja w tej chwili. To jest system, który moim zdaniem nie ma szans na to, żeby się utrzymać. Nie ma szans na to, żeby się utrzymać przyszłościowo. I dlatego ta przyszłość jest niepewna. Ja nie wiem, co będzie w przyszłości, ale nie sądzę, żeby inni rodzice godzili się na taki układ, tak bym to określił, w którym teraz ktoś sobie wygodnie żyje, stać go na wszystko, może nie mieć dzieci albo mieć tylko jedno dziecko, a ja mam ponosić wysiłek po to, żeby jemu w przyszłości płacić wysoką emeryturę. Nie, tak nie będzie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem emerytką. Nie słuchałam od początku. Włączyłam teraz radio i jak zwykle jestem zdenerwowana, dlatego że 40 lat pracowałam na to, potrącane miałam składki, żeby mieć te grosze, dosłownie grosze emerytury, gdzie jak wykupię leki, to niestety jedzenie już jest bardzo oszczędne, nie mówiąc o opłatach innych. I ciągle słyszę, jakie by nie były rozmowy niedokończone, to ciągle słyszę jedno, że muszą na nas pracować młodzi, ci, co teraz pracują na nasze emerytury. I tak jak ostatni telefon tego pana. Gdzie są, to pytam, gdzie są moje pieniądze odkładane przez 38 lat czy 45 męża, które były potrącane? Gdzie? Marmury w ZUS-ach? No gdzieś te pieniądze są i ja nie potrzebuję, żeby na mnie nikt pracował, bo ja te pieniądze, gdyby były odkładane, to ja bym miała niestety, ale emeryturę swoją z tych pieniędzy. No. A ciągle słyszę, jakie by nie były rozmowy, czy posłowie, czy senatorowie, jak są, to no dziś akurat nie mogłam słuchać od początku, to ciągle tylko słyszy się jedno, że młodzi muszą na nas pracować. A gdzie są nasze pieniądze?
Znaczy ja jeżeli powiem, nie do końca pewnie tak jest. Dzisiaj też temat mamy nie o emeryturze, akurat taki też i gdzieś poboczny temat wszedł, no, bo dzisiaj gender, praktyczne przejawy w edukacji, samorządzie, w codziennym życiu rodzin katolickich. Tak, ale przecież mamy świadomość i na antenie bardzo dużo mówimy o tym, że właśnie jak może być, że człowiek pracował tyle lat i ma emerytury 700 zł, więc ta informacja pojawia się na antenie. Nie tak jest tylko, że jedni drugich, ale tutaj i ta kwestia tej solidarności, tak, bo to przecież ci pokolenie, które dzisiaj pracuje, no, sprawia, że to młode pokolenie może uczyć się, może się rozwijać, więc w ten sposób by należało też je wziąć i patrzeć. I te pieniądze, które państwo wypracowali, no też powinny skutkować właściwym uposażeniem już po zakończeniu pracy, tej aktywności zawodowej. Tak?
Tak jak ja, proszę ojca, pracowałam 1,5 etatu miałam. Od godziny 5 w służbie zdrowia, w oświacie, i ja teraz nie mogę sobie pozwolić na kupienie czegokolwiek, dlatego że 2-3 razy w roku jestem w szpitalu na kardiologii i niestety w aptece zostawiam, czekam tylko, kiedy wezmę emeryturę, żebym mogła wykupić. Nawet pani z przychodni dziwi się, że chcę recepty mieć rozpisane, nie na jednej recepcie wszystkie leki, bo nie mam na to, muszę patrzeć, żeby wykupić to wtedy, kiedy dostanę emeryturę, czy mąż dostanie, bo dzięki Bogu jeszcze mąż żyje, to jeszcze te parę groszy jest po tych 40 latach pracy.
Bardzo dziękuję za głos.
Z Torunia dzwonię. Dziękuję, Ewa z Torunia, bo nie przedstawiłam
pani
się.
Ewo.
Bo mnie ten pan strasznie zbulwersował, poruszył. Ten telefon tego pana ostatniego.
Tak. Dziękuję, no. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Tak. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że gdyby moja mama była sama, to ja nie wiem, czy ona by sobie dała radę. W tym sensie, że gdyby moi rodzice w tej chwili na emeryturze mieliby sami, tak jak pani powiedziała, to ja doskonale rozumiem to, co pani powiedziała. Gdyby moi rodzice mieli w tej chwili sami dawać sobie radę, to mieli być bardzo ciężko. Moja mama ponad rok temu spadła ze schodów. Miała problem z kręgosłupem. Sytuacje, z jakimi się zderzyła w służbie zdrowia, sytuacje, gdzie trzeba było wykupować dodatkowe leki, chodzik, wózek inwalidzki i tak dalej, to są sytuacje, które są tak dużym obciążeniem, się okazuje, finansowym dla emerytów, że one są nie do udźwignięcia. I moi rodzice pracowali ciężko, również przez całe życie. Też mógłbym zapytać, gdzie są te pieniądze. I tutaj całkowicie się z tym zgadzam i zadaję dokładnie to samo pytanie. Ja dokładnie to samo pytanie zadaję. czy moje dzieci będą miały utrzymywać emerytów, którzy w tej chwili dzieci mieć nie chcą? To jest moje pytanie, bo ja patrzę w zupełnie inną perspektywę, ja patrzę w przyszłość. Patrzę na to, już nie martwię się nawet o to, czy moje dzieci będą pracować na moją emeryturę. Tylko mówię, niech moje dzieci przynajmniej nie pracują na tych, którzy teraz śmieją mi się w twarz. Z jakiej racji? Teraz traktują mnie jak zło konieczne. Przecież jestem traktowany jak ojciec rodziny katolickiej, ojciec rodziny wielodzietnej, jestem traktowany jak jakiś wyrzutek społeczeństwa. Dlatego, że mam dużo dzieci. A ci ludzie nie myślą o tym, że te dzieci za chwilę będą ich utrzymywać. To ja tych ludzi utrzymuję w tej chwili. I dlatego proszę na to tak spojrzeć. Takie jest moje podejście. Patrzę na przyszłość moich dzieci i mojej rodziny.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku
proszę pana. Ojca, ja tak przysłuchuję tych wszystkim delegacjom tam rządu, że nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy. Ja pracowałem w firmie Solid.
Przepraszam, tylko jeżeli mogę, bo nie o pieniądzach i nie o rządzie mówimy, tylko gender, praktyczne przejawy w edukacji, samorządzie i w codziennym życiu rodzin katolickich.
No, ale mówimy o emerytach, prawda?
Nie mówimy. To ktoś podrzucił temat, a nie mówimy o emerytach i nie mówimy o emeryturach. Nie mówimy, tylko po prostu pojawił się gdzieś ten temat i nie chciałbym, żebyśmy odchodzili od tego, który żeśmy dzisiaj podjęli na rozmowach. Więc żeby tak nie było.
No może ja tu słyszałem, że cały czas tutaj na że...
No bo wie pan co, jest tak, że ktoś na przykład nie słuchał, a usłyszał ostatni telefon, no i wydaje się, że mamy no kwestię emerytur, tak, czy uposażenia, a tak nie jest.
No bo właśnie ja pracowałem i wiem, że taka jest sytuacja. 48 zł się od mojej pracy odprowadzało do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u, kiedy wypracowałem 248 godzin. Halo?
Tak, ale to przepraszam, bo tak żebyśmy nie odchodzili, my też sprawy rozumiemy. Chciałbym też, żebyśmy uszanowali to, że mamy gościa, który w sprawach, o których chcemy mówić, jest i zorientowany. Pytanie, państwa doświadczenie, bo pan też reprezentuje Stowarzyszenie Kongres Rodzin, członek założyciel Koalicji dla Rodziny. Pytanie właśnie, jakie są wasze doświadczenia, czy doświadczenia rodzin katolickich i może o tych przejawach utrudniania wychowania dzieci w duchu katolickim, bo mówimy właśnie edukacja, tak? Później może samorząd, życie codzienne, ale ta edukacja to bardzo ważny etap i w życiu rodziców i dzieci. Teraz wy też czy potraficie, czy możecie się, nie wiem, upominać o swoje, tak jak słuchałem trochę to co pan mówił, no chociażby wywiadówka, czy pojawia się jakaś nowa propozycja, czy o nowe kształcenie dzieci, też bardzo mocno, bardzo silnie, też widzimy w środkach masowego przekazu, mówi się o tej konieczności edukacji seksualnej, bo jeżeli nie, to nieszczęście dla narodu, nieszczęście dla dzieci. Ale czy rzeczywiście tak jest? Bo wielu mówi o tym pęknięciu, które następuje w życiu tego małego człowieka, który jest jeszcze nieprzygotowany, nieświadomy wielu rzeczy, a wiemy, że o sprawach i płci, i intymnych, no to powinno być i stworzone odpowiednie no, miejsce i czas na to, żeby w odpowiednim klimacie też rozmawiać, by mógł to powiedzieć tata, mogła powiedzieć mama, a nie tak o na przykład w szkole, przy wszystkich dzieciach, tak patrzymy, taka grupa 20-30 dzieci, czy młodych ludzi, no, nieprzygotowanych na to i dostają taką, a nie inną dawkę informacji. Jak pan to ocenia, czy jak państwo oceniacie?
No, tutaj jest ten problem szerszy, bo w tej chwili rzeczywiście tam trochę skręciło do strony emerytury, a to nie jest przecież żaden główny kierunek. Ja tylko chciałem pokazać w pewnym sensie taką przyszłość, nie spojrzeć na tą sytuację bieżącą. Pytanie jest po prostu, czy słuchają nas rodzice, bo emeryci, dziadkowie, no to oczywiście będą mieli trochę inne spojrzenie na sprawę wychowania dzieci w dzisiejszych realiach. A my musimy spojrzeć teraz na to, w jaki sposób w tej chwili mamy kłopoty wychowawcze, czy w ogóle, czy rodzice jeszcze w ogóle wychowują swoje dzieci. To jest pytanie, bo w tej chwili jesteśmy, bardzo często jakby spotyka się też taka sytuacja, z taką sytuacją, że rodzice coraz mniej czasu spędzają z dziećmi. Czy my wiemy, co nasze dzieci w szkole dostają, jakie mają zajęcia? Ja mogę podać też przykład. Na lekcjach obowiązkowych, powiedzmy w gimnazjum, nie ma problemu z tym, żeby w podręcznikach były przemycane jakieś w tej chwili groźne treści. Ale z drugiej strony dzieci muszą zdobywać na przykład punkty zachowania, tak? Muszą brać udział w różnego rodzaju akcjach organizowanych przez szkołę, muszą w różnego rodzaju akcjach społecznych. I kto proponuje te akcje społeczne? Czy to są organizacje feministyczne, czy to są organizacje, powiedzmy, przedstawiające wartości ogólnie przyjęte, zgodne z poglądami większości rodziców w szkole? Bo to jest pytanie, czy naszym dzieciom są wtłaczane treści takie, których nie chcemy, żeby dostawały? Czy to oznacza, że na przykład mamy do czynienia z, można powiedzieć, pewną niespójnością w edukacji, czyli edukacja będzie skręcała w stronę tych wartości, których my w domu nie będziemy wcale popierać, nie będziemy chcieli, żeby nasze dzieci takie wartości dostawały. To są pytania, czy my potrafimy je rozpoznawać. Jeśli spędzamy z dziećmi coraz mniej czasu, jeśli nie wiemy, czego one uczą, czego one się uczą, w jakich programach biorą udział, jakie strony internetowe odwiedzają, w jaki sposób w ogóle dzieci funkcjonują w swoim własnym świecie rówieśniczym, to w takim razie trzeba spojrzeć, tak uderzyć się pięścią w piersi i powiedzieć, no dobrze, czy ja jestem dobrym rodzicem? Tak. No, były przeprowadzone badania w zeszłym roku na temat kompetencji komunikacyjnych młodzieży w wieku 13-16 lat. Wspomnę o tym, bo to jest dosyć ciekawa sprawa. Akurat w tym momencie można to przytoczyć. Okazuje się, że chodzi mi o to, z jakich źródeł korzysta młodzież gimnazjalna. Bo to gimnazjum się pojawiło przed chwilą. Otóż się okazuje, że po zbadaniu młodzież gimnazjalna głównie korzysta z portali społecznościowych. To są portale typu ogólnie znane te portale, na których wymieniają się pomiędzy sobą informacjami. Ja spojrzałem na te portale, to co się pojawia pomiędzy gimnazjalistami i muszę powiedzieć, że one bardzo często jest, powiedzmy, bardzo dużo treści wulgarnych i treści erotycznych przekazywanych pomiędzy nimi. Nie wiem, skąd one się biorą, kto je pierwszy wysyła, ale wiem, że one krążą. Jest ich bardzo dużo. Dzieci korzystają ze stron, z filmami, z grami internetowymi, te bardzo duże portale, boję się teraz używać nazwy, bo wydaje mi się, że nie wolno, ale te duże portale internetowe i ten zakres na tym się kończy. Tak, czyli tutaj jakby dzieci nie sięgają na przykład do źródeł pisanych, tak, czyli nie korzystają, bardzo mało korzystają z książek, bardzo mało korzystają z bibliotek. Tutaj kompetencje dzieci na tym poziomie się kończą. Kiedy pytano dzieci, tą młodzież, czy oni potrafią się świetnie posługiwać, bardzo dobrze posługiwać internetem i urządzeniami typu laptop, czy komputer, czy tablet, wszyscy odpowiadali, że tak. Że tutaj było ponad 90% zdecydowanie, że tak, że oni świetnie potrafią się tym posługiwać. W takim razie dawano im takie polecenia. No to w takim razie znajdźcie jakiegoś autora piosenki. Większość potrafiła to zrobić. Bardzo szybko, rewelacyjnie sobie z tym radzili. Natomiast kiedy proszono ich o wyszukanie informacji bardziej skomplikowanej, na przykład słynne przemówienia Churchilla, słynne przemówienia Abrahama Lincolna. Kiedy pytano o jakie wartości walczył na przykład Martin Luther King, tutaj nagle się okazywało, że ich kompetencje spadają bardzo, bardzo, bardzo mocno. Nie potrafili tego znaleźć. Dzieci tak naprawdę, proszę zauważyć, że one się poruszają, jakby komunikacja pomiędzy nimi a z portalami społecznościowymi, czyli tymi mediami internetowymi, odbywa się w kierunku ściśle określonych treści. Tak bym zaryzykował takie stwierdzenie. Czyli można powiedzieć, że potrafią łatwo znaleźć piosenkę, treści erotyczne, treści wulgarne, tego typu rzeczy. Potrafią łatwo znaleźć film jakiś gdzieś tam za darmo, odtworzony z sieci. Gorzej jest z rzeczywistymi informacjami i z tymi informacjami, które są, powiedzmy, no już w tej chwili nie, tak łatwo powiedział, no niemodne, tak? Także nie powiem teraz, na jakim poziomie to jest w tej chwili, jeśli chodzi o młodzież, takie umiejętność, czy w ogóle kontrola rodzicielska nad młodzieżą, w jaki sposób rodzice to potrafią kontrolować u siebie w domu. To państwo powinniście na ten temat powiedzieć. To państwo powinniście wiedzieć, z czego korzystają wasze dzieci. Jeśli one mają dostęp do internetu bez żadnej kontroli, bez żadnych filtrów, to przepraszam, ale dziecko w wieku gimnazjalnym, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ma już za sobą dawno bardzo skomplikowane i bardzo zaawansowane treści erotyczne.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Kraśnika.
Prosimy.
Chciałabym zapytać pana, który jest gościem dzisiaj w programie, dlaczego dzieli ludzi w taki dosyć prosty sposób na tych, którzy chcą mieć dzieci i na tych, którzy nie chcą mieć dzieci. Nie dostrzega tego, że oprócz tych dwóch wyróżnionych przez pana kategorii są jeszcze tacy ludzie, którzy dzieci mieć nie mogą, albo z racji swojego powołania na przykład byłoby dobrze, żeby dzieci nie mieli. Bo zgodnie z pana sposobem myślenia trzeba wyciągnąć taki wniosek, że na przykład księża, zakonnice czy siostry zakonne nie powinny otrzymywać emerytury, dlatego że nie mają dzieci. Nikt nie dostaje emerytury z tego powodu, że ma dzieci, tylko z powodu tego, że kiedyś sobie ją wypracował. To jest tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Wracamy.
Ja bardzo dziękuję za ten głos wyjaśnienia, bo rzeczywiście czasami, kiedy w czasie takiej wypowiedzi w radiu można, ja mam coś innego na myśli, mogę to inaczej przedstawić. Tutaj ma pani całkowitą rację, że trzeba to dookreślić, bo rzeczywiście absolutnie ma pani całkowitą rację, że są ludzie, którzy dzieci mieć nie mogą, są księża, są ludzie, którzy po prostu z różnych przyczyn dzieci mieć nie mogą i tylko tyle. To jest absolutnie racja i rzeczywiście emeryturę się wypracowuje, jest pewien algorytm, według tego algorytmu się przelicza i w ten sposób na starość człowiek wypracowuje tą emeryturę. Pytanie jest inne, ja zadaję zupełnie inne pytanie i to postaram się ściśle dookreślić. Jeśli pani wypracowała powiedzmy 40 lat, dajmy na to, strzelam teraz, i ma pani dostawać emeryturę, to kto ma panią ją wypłacić, jeśli nie będzie podatników? To jest pytanie. Ja nie mówię, że pani się ta emerytura nie należy. Absolutnie nie. Należy się pani ta emerytura. Tylko pytam, kto ma ją wypracować? I ja tylko z tej jakby zwracam uwagę na ten jeden aspekt. Jeśli dzielę ludzi na takich, którzy nie chcą mieć dzieci, wskazuje na takich ludzi, to wskazuje w inny sposób, z innej perspektywy. Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy teraz w przededniu, w niektórych krajach już się to dzieje, tak? Czyli są tak zwane małżeństwa homoseksualne, czyli małżeństwa.
Związki. Tak?
Związki. Oczywiście, ja mówię, że w cudzysłowie. Oni chcą mieć takie same prawa jak małżeństwa, chociaż z natury oni dzieci mieć nie będą. Tak? Dlaczego oni mają mieć takie same prawa jak rodzina, która ponosi trud i ciężar wychowania? Każde dziecko to jest wartość drogiego Mercedesa. To jest pytanie. Oni nie mają tych samych praw. Oni mogą mieć te same prawa jako jednostki. Wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy równi. Oni mają takie same prawa, homoseksualista i ja mamy dokładnie takie same prawa osobowe. Ale ja z moją rodziną, z tym, że nie jestem w stanie się rozliczać z całą moją rodziną, a on jest w stanie się rozliczać. Dlaczego on ma mieć takie same prawa jak ja? To moim dzieciom się nie należy? To jest pytanie. I dlatego ja dzielę, mówię w ten sposób. Ci, którzy dzieci z natury mieć nie mogą, nie mogą mieć praw takich samych jak małżeństwo. Bo oni de facto nie będą tym małżeństwem. W związku z tym, moim zdaniem, takich praw, takie prawa im się nie należą. Natomiast osobowo, oczywiście, że tak, jednostka jest jednostka. Ja jestem równy z nim. Jeśli chodzi o to, co podawałem przykład z Poznania. Ponad 50% nie ma dzieci. To jest pytanie o to, dlaczego aż tak dużo ludzi w tej chwili nie chce mieć dzieci. Jeśli oni nie chcą mieć dzieci, to zadaję tylko to jedno proste pytanie. Ich nie dzielę jako gorszą kategorię, tylko mówię, kto ma w przyszłości tę emeryturę płacić. Bo to nie jest tak, że one się znikąd wezmą. To nie jest tak, że oni teraz sobie odkładają tę emeryturę. Oni teraz oczywiście ciężko pracują na tych emerytów, którzy w tej chwili są. To jest prawda. Ale w przyszłości kto ma tę emeryturę zapłacić, jeśli oni teraz nie mają dzieci? Moje dzieci? Na tym ma polegać ta solidarność pokoleniowa? Jeśli tak, to ja mam prawo się zbuntować. Ja jako ojciec czwórki dzieci mam prawo się zbuntować. Mam prawo powiedzieć, nie chcę, żeby moje dzieci w przyszłości płaciły 80% podatki. Tak jak w tej chwili jest w Skandynawii. I tylko tyle. Także proszę to dobrze zrozumieć. Nie chcę dzielić. Ja nie chcę mówić, że ci, którzy nie mogą mieć dzieci, im się nie należy emerytura, albo że ci, którzy wypracowali emeryturę, nie mają jej w przyszłości dostawać. Absolutnie nie. Wypracowałeś, masz. To jest twoje niezbywalne prawo. Tylko ja mówię, a dlaczego moje dzieci mają na to płacić? Tylko tyle. Jeśli teraz nie chcesz mieć dzieci.
Dziękuję. Gender, praktyczne przejawy w edukacji, samorządzie, w codziennym życiu rodzin katolickich. Naszym gościem jest pan Marek Banowski. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Tak słucham sobie, wracam z trasy. Bulwersują mnie pewne rzeczy tego pana, który tam koło ojca siedzi i mówi. Jesteś małżeństwem bezdzietnym. Dla mnie denerwujące jest to i bulwersujące i gorzkie to, co ten pan mówi. Myślę, że nie rozumie pewnych kwestii. Poza tym tak naprawdę to, że ma czwórkę dzieci, to ja mu gratuluję. Ale wynika z tego, że przygotowuje te swoje dzieci, aby wyjechały za granicę. Tak to widzę, tak to czuję. Pan pyta i co powinniśmy zrobić, bo ci, którzy nie mają dzieci i tak dalej, co będzie dalej? Myślę, że państwo polskie jest kulawe. To na pewno. A no pan się bardzo myli, wie pan, i myślę, że chyba pan nie rozumie pewnych kwestii.
Tylko jeżeli mogę wejść w zdanie, przepraszam, nasz gość powiedział to w zupełnie innym kontekście, tak?
Okay. Ja wszystko rozumiem. Słucha was dokładnie. Mhm. Ja się doskonale rozumiem, ale myślę, że nie ta osoba tam powinna być. Tyle chciałem powiedzieć. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Proszę się bronić, dobrze, panie Marku.
Gdyby mógł pan powiedzieć, dlaczego się mylę, bo rozumiem, że ma pan inne zdanie. Bo pan się już wyłączył?
Tak, rozłączył się.
No to nie dowiemy się. No,
znaczy kwestia tego, no, że pan ma mieć prawa, a na przykład rodzina, bo ja mówię, pan mówił to w zupełnie innym kontekście, tak?
Ja mówię o tym, że jest w tej chwili współczynnik dzietności pomiędzy 1,3 a 1,4. Do tego, żeby pokolenia mogły się zastępować, tak? Czyli jest potrzebne 2,1, czyli ponad dwójka dzieci to jest minimum w rodzinie. Proszę spojrzeć na zwyczajną ekonomię domu. Na zwyczajną, prostą.
Tylko tak. Pan, można powiedzieć, chciałby być ojcem, ale nie może.
Ja to rozumiem, oczywiście, że tak. No, wszystko jest dobrze. Ja mówię o sytuacji, w której nie ma mody na dziecko, kiedy ktoś specjalnie nie chce mieć dziecka. Przecież to jest, tylko o tym mówię. Mówię o zwykłej, prostej, zwyczajnej modzie na to, żeby nie mieć dzieci. O to tylko tu chodzi. Także rozumiem, że pan, być może ja nie potrafię tego dobrze powiedzieć, być może niewyraźnie to mówię, ale podkreślam jedną rzecz. W tej chwili w wielu rodzinach małżeństwa nie decydują się na dzieci. Odkładają te decyzje. Rozumiem to. To jest ich decyzja, to jest ich sprawa. Ja absolutnie, każdy ma tyle dzieci, ile chce. To jest każdego prawo. Tutaj nie mam co do tego żadnych jakby uwag. Tylko pokazuje pewną ekonomię. Pokazuje, że jeśli nie będziemy mieli dzieci, to nie będziemy mieli przyszłości, nie będzie miał kto zapłaci tej emerytury, no bo skąd? No tylko i wyłącznie o to mi chodzi. Oczywiście, że są kraje, które sobie z tym poradziły. No, Niemcy ściągnęły Turków, tak, jakieś inne narody. Tam jest bardzo dużo w tej chwili pracowników, którzy zarabiają na emerytury Niemców, którzy do tej pory nie mieli dzieci i sobie ten problem rozwiązali. Kiedy rozmawiałem z kolegami z Hiszpanii na przykład, to oni mówili, że tutaj akurat mam takie doświadczenie w długich rozmów, oni mówili, że dla nich wyrazem patriotyzmu jest nie mieć dzieci. To takie padanie stwierdzenia. Dla nich wyrazem patriotyzmu jest nie mieć dzieci, dlatego że planeta jest przeludniona. Tego rodzaju padały stwierdzenia. Więc oni w przyszłości spodziewają się, że przyjadą do nich ludzie z jakichś krajów, w których jest, nie wiem, przeludnienie czy coś w tym rodzaju. Być może tak, ja nie wiem. To nie chcę wróżyć z fusów. Nie o to mi chodzi. Polska w tej chwili nie jest atrakcyjnym krajem do przyjmowania imigrantów. Nie mamy przemysłu, nie mamy możliwości płacenia więcej niż na przykład oferują to w tej chwili Niemcy. Pokazuje tylko pewien mechanizm, że my w tej chwili jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ mamy bardzo niski współczynnik dzietności i w przyszłości nie będzie komu płacić emerytur. Tylko tyle.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie pana, naszego gościa i pana. No i słuchaczy też. Dziękuję za tę dyskusję, za rozmowę, za poruszanie naszych umysłów i serc. Tak. Otóż ja włączyłem, nie słuchałem cały czas, bo pracuję. Tak trochę w tej chwili. Ale włączyłem radio i słucham tych ostatnich wypowiedzi i tych telefonicznych wypowiedzi. I chciałbym dodać, może jeszcze warto by spojrzeć na to od strony właśnie katolickiej, chrześcijańskiej. Polska jest krajem katolickim. Ponad 90% to ludzie ochrzczeni w Kościele katolickim. To, że mają jakieś swoje wybory, czy mają może jakieś konflikty w spojrzeniu na Kościół katolicki, na naukę Chrystusa, nie znaczy, że Chrystusa nie ma, że Pana Boga nie ma i że my nie będziemy ponosić konsekwencji za nasze wybory tu na ziemi już teraz. Właśnie jedno tylko do tych państwa, do tego zwłaszcza ostatniego pana, mówi, że nie ma dzieci. Jeżeli nie ma dzieci, jest w małżeństwie, nie ma dzieci, dlatego, bo Pan Bóg nie daje, to widocznie Pan Bóg ma jakiś inny plan. I to może być nawet dla państwa wielkim cierpieniem. Ale Pan Bóg ma jakiś plan i nie należy tu się załamywać, czy mieć jakichś kompleksów i tak dalej. Ale trzeba zastanowić się, jak Pan Bóg ma plan dla mnie. A może właśnie to, może czyjeś dzieci niekochane, niechciane przez kogoś, pragną mieć rodziców, prawda? Może nad tym się zastanowić i dać swoje serce tym dzieciom. Tak, to może. Ale jeszcze obawiam się jednego, myślę, że nie tylko trzeba my, ludzie wierzący, Polacy i wierzący, patrzeć na ten problem tylko od tej strony, że nie będzie kiedyś ktoś miał, znaczy nie będzie ludzi, którzy zarobią na emeryturę dla następnych pokoleń. To owszem, to jest problem, ale to nie jest chyba główna motywacja naszego działania. Naszego, jako wierzących ludzi, jako katolików. To jest też ważne. To jest też ważne, że Polska wymiera. Bo to jest fakt. I no, to jest tak jak 2 plus 2, jest 4. To są fakty, przeciwko faktom nie ma argumentów. Contra factum non est argumentum. Ale jeszcze jedno byłoby bardzo niebezpieczne, gdyby małżonkowie nie chcieli mieć dzieci, a przecież powinni mieć dzieci, jeżeli bronią się przed dziećmi. To jest pod znakiem zapytania w ogóle to małżeństwo jako sakrament. Bo cóż to jest małżeństwo? Małżeństwo według zamysłu Pana Boga, według nauki Chrystusa, to jest związek mężczyzny i kobiety. W celu, oczywiście za zgodą obojgu, za zgodą wyrażoną świadomie, dobrowolnie, mężczyzny i kobiety w celu zrodzenia i wychowania potomstwa i wzajemnej pomocy dla siebie. Więc celem małżeństwa jest wzajemna pomoc sobie i zrodzenie i wychowanie potomstwa. Jeżeli to się neguje na samym początku, to pod znakiem zapytania, delikatnie mówiąc, jest to małżeństwo. Jeżeli ktoś neguje, to to małżeństwo jest nieważne. I trzeba chyba o tym też pomyśleć. Małżeństwo jest to droga do świętości, to jest droga do zbawienia. I Chrystus uświęcił ten związek. Podniósł do godności sakramentu. Czyli do tego, co nas uświęca, do tego, co nas doprowadza do nieba, no, najkrócej mówiąc. Także to nie jest tylko to sprawa, żeby dzieci były czy nie, to nie jest tylko sprawa istnienia narodu czy emerytury przyszłych. To są konsekwencje również takich wyborów złych, tak, że tu będą problemy, ale jest problem, trzeba myśleć o swoim zbawieniu, bo żyje się krótko. Życie przemija bardzo szybko. I z czym my staniemy przed Panem Bogiem? Trzeba sobie zawsze to chyba tak uświadomić. To bardzo pomaga w życiu, w tych różnych wyborach, myśleć dobrze. Wybieram dobro czy zło? Życie czy śmierć? Błogosławieństwo czy przekleństwo? Dobro czy grzech? I jakie konsekwencje będą? I co na to Chrystus? A co na to Chrystus, jeżeli ja bym teraz umarł i przechodzę do wieczności? Z czym pójdę? Jak stanę przed Panem Bogiem? Trzeba zawsze mieć to przed oczyma. To bardzo pomaga, ale to jest prawda, że ja mogę dzisiejszej nocy nie przeżyć. Wychodzę z domu i nie wiadomo, czy ja wrócę. Popatrzmy bardzo jasno, zobaczmy, może nauczmy się na błędach innych. I to tu też trzeba o tym myśleć. Też trzeba o tym myśleć. Przy wszystkich naszych wyborach, także w tej dziedzinie, ta dziedzina jest bardzo poważna i tak, i gratulacje tym, którzy potrafią z życia swojego zrobić piękną przygodę i tak naprawdę nie robić z tego zabawy wieczystej, prawda? I gratulacje rodzicom. To ja patrzę na rodziców, jak oni się poświęcają, jak oni kochają te dzieci. To przecież, to widzę, to święci chodzą wśród nas. To jest droga do świętości też. To jest nie tylko myślenie o sobie, żeby mieć szklankę wody na starość, żeby miał kto podać, ale myślenie jeszcze dalsze. To jest droga do świętości. Jak tak patrzę, na przykład dzisiaj też droga do świętości, czy słucham, jak o generale Błasiku się słuchałem w informacjach dnia w naszej telewizji i pokazali uczeni polscy z Krakowa, że nie było krwi w alkoholu, to co mówiła ten prawda, raport Millera, czy czy anodiny, caruski, prawda, że był pijany i tak dalej. A tu mówią, nie, to jest nieprawda. Jeżeli dowiaduje się, słyszę, że generał przystępował do komunii świętej, że on się modlił, że miał piękną rodzinę, że starał się być dobrze wykonywać swoje powołanie, że żona mówi, to był tak wspaniały mąż, dzieci to mówią, tak wspaniały ojciec, tak sobie dzisiaj mówię, to jest droga do świętości. Każdy realizując swoje powołanie. I taki generał, i robotnik, i rolnik, i student, i rodzic, prawda, i kapłan. Wszyscy realizujemy swoje powołanie. I ciągle patrzymy, Chrystus, moja droga do nieba. I to jest droga do świętości, tak. Także przepraszam już, ale gratulacje tym, którzy mają piękne rodziny. Ja też dziękuję Panu Bogu. Nas było 5 braci i siostra, a jeszcze jeden zmarł jako małe dziecko. I to jest piękne. Mieć tylu braci, mieć siostry, mieć rodzinę. Tylko jeden jest minus, nie ma czasu odwiedzać ich. Tak, ale jak się spotykamy, to jest radość. Chociażby jeden telefon, to już jest radość. Ktoś jest. Piękne rodziny, to się dobrze wzrasta. Ja bardzo jestem wdzięczny moim braciom, moim rodzeństwu. Ile mi oni dali. Tak. No i dziękuję Panu Bogu, że mnie któregoś przedostatniego też przyjęli. Gdyby mnie nie przyjęli, nie byłbym kapłanem dzisiaj. No. I nie mógłbym cieszyć się czynieniem tego, co czynię. Prawda? Dziękuję serdecznie z Bogiem.
Dziękuję bardzo, ojcze. Szczęść Boże.
My oboje z żoną mamy to szczęście, że nie mamy problemu z płodnością. Mamy 4 rzeczy dzieci żyjących i 3 dzieci nieżyjących. Razem mieliśmy 7 dzieci. Może opowiem tą historię, bo to jest dosyć takie znamienne. Bardzo dziękuję za te słowa, bo rzeczywiście tak się skupiliśmy bardzo mocno na emeryturach. To było tak trochę nawiasem rzucone, tutaj takie mocne reakcje. Natomiast rzeczywiście tą istotą życia rodzinnego jest miłość. Istotą życia rodzinnego czy małżeństwa jest otwarcie na życie. I umiłowanie życia. To są rzeczy, które nas jako rodziców wiążą i powodują, że chcemy i jesteśmy rodziną. Mieliśmy 3 dzieci, które zmarły w wieku płodowym, bardzo wczesnym. To były dzieci, które okazało się, że myśmy byli pierwszym małżeństwem w Poznaniu, które wystąpiło do urzędu o możliwość zrobienia pogrzebu. I proszę sobie wyobrazić, że oczywiście jeszcze po samym płodzie, po ciele, 2-3 centymetry, to jest jeszcze za bardzo mało, jeszcze nie rozwinięte, nie można było rozpoznać płci, trzeba było wykonać badania genetyczne. Moja małżonka tutaj bardzo dzielnie do tej sprawy podchodziła, nie dość, że przeżywała to niezwykle traumatycznie i dla nas obojga było to ogromne przeżycie, ale ona przeżywała to dużo, dużo mocniej niż ja. I ona jeszcze w tym wszystkim jakby tutaj musiała się spotkać z urzędnikami. Proszę sobie wyobrazić, że po wykonaniu badań genetycznych przy pierwszym Marcinie w urzędach powiedziano jej, że nie można takiemu dziecku nadać imienia i nie można wykonać pogrzebu. Zapytała w takim razie dlaczego. Urzędniczka odpowiedziała, no bo my liczymy dziecko od 0,5 kilograma. Oni liczą dziecko od 0,5 kilograma. Byliśmy pierwszym małżeństwem, które wystąpiło z możliwość wykonania pogrzebu dziecka. Jak to liczycie od 0,5 kilograma? Okazało się, że nie ma takiego przepisu, nie ma żadnego uzasadnienia prawnego do takiej postawy urzędniczki. Droga przez mękę i żona w końcu udało jej się przez te wszystkie te procedury przejść i oczywiście pogrzeb zrobiliśmy, tak samo jak 2 pozostałe. 3 dzieci, 3 dzieci pochowaliśmy. Za każdym razem, oczywiście już później było trochę łatwiej, ale za każdym razem była podobna reakcja. Bardzo podobna reakcja była również w szpitalu. To nie jest tak, że w szpitalu matka, która na przykład ma usuwany martwy płód, że jej się wydaje ten płód, to ciało dziecka. Dziecko jest utylizowane. Matki muszą specjalnie występować o to. Do mojej żony później dzwoniły o wydanie dziecka. Do mojej żony dzwoniły później kobiety, które były w podobnej sytuacji. I ona ich je instruowała. One występowały z specjalną prośbą do szpitala o to, żeby po zabiegu wydać jej ciało. I proszę sobie wyobrazić, że pomimo tych wyraźnych próśb bywały przypadki, kiedy szpital nie wydawał ciała. Z taką sytuacją w tej chwili się spotykamy. Niezwykle bulwersujące dla mnie jest na przykład takie podejście, jakie mieliśmy w zeszłym roku w grudniu, kiedy jedna ze znanych feministek chciała usunąć ciążę specjalnie w Wigilię, jeszcze do tego wszystkiego, i mówiła prowokacyjnie, to jest zygota.
Wigilię Bożego Narodzenia.
Wigilię Bożego Narodzenia, tak. Tutaj mówiła pani Bratkowski. Dlaczego? I tu mieliśmy do czynienia z tak niezwykle ważną, ogromną prowokacją i niezwykle bolesną dla bardzo wielu matek w Polsce. Ona mówi, to jest zygota. Jak to zygota? Moja żona zadawała pytanie w urzędach. Proszę mi powiedzieć, od ilu kilogramów liczy się człowiek? To jest ważne pytanie. Za czasów jeszcze komunizmu, bodajże w Związku Radzieckim, była możliwość abordowania dziecka, wykonania aborcji do 7 dni po urodzeniu dziecka. To znaczy, że dziecko, które się urodziło, a było na przykład kalekie, można było normalnie w świetle prawa zabić. W tej chwili jeszcze ten pogląd, z którym spotkała się moja żona, to był pogląd jeszcze pokutujący z tamtych czasów. Dziecko liczy się od pół kilograma. Kuriozum. Udało się to przewalczyć, wykonaliśmy pogrzeb. Ale z jakimi problemami spotykają się inni rodzice? I teraz w to wszystko wchodzi nagle kobieta, która mówi, ja chcę zrobić aborcję, bo to nie jest dziecko, to jeszcze nie jest człowiek, to jest zygota. To znaczy, że kiedy powstaje człowiek? Jak to zygota? W momencie, kiedy matka dowiaduje się o tym, że jest w ciąży i będzie miała dziecko, ona się zmienia. Ona staje się matką. Ona w tym momencie zaczyna myśleć o tym, jakie nadać imię. W jaki sposób urządzić dom. O tym się nie mówiło. Mówiło się tylko o tym i taki pogląd przedstawiało wiele mediów w bardzo cyniczny sposób, że to nie jest jeszcze człowiek. To jest jakaś zygoda niedookreślona. To raniło bardzo wielu ludzi w Polsce, bardzo wiele matek, bardzo wielu rodziców. Myśmy to przeżyli 3 razy. Mieliśmy 7 dzieci, mamy 4. Proszę sobie wyobrazić teraz tą sytuację. Nie mamy problemu z płodnością, tak jak powiedziałem. Współczuję tym ludziom, którzy nie mogą mieć dzieci, ale rzeczywiście nie rozumiem też tych, którzy dzieci nie chcą mieć. Nie oceniam, po prostu nie rozumiem. Moim zdaniem nastawienie na życie to jest celem małżeństwa.
Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór, ja do audycji.
Dobry wieczór, jest pan na antenie, pana imię?
Marek z Wielkopolski.
Proszę bardzo, panie Marku.
Nie mam 2 dzieci, poświęciliśmy się z żoną na wychowanie, pracowałem za granicą, przyjechałem do Polski, ona ogólnie nie pracuje, wychowuje dzieci. Staramy się wychowywać tak, jak tutaj w audycji państwo mówią, edukować zgodnie z naszymi przykazaniami Bożymi. Także żona się poświęciła 32 lata, dzieci mamy w wieku od 12 i 6 lat. Także ona teraz chciała wyjść do pracy. Ciężko jest znaleźć też pracę. Też by chciała pracować. Ciężko jest znaleźć, bo nie ma żadnego doświadczenia, bo miała 20 lat, żeśmy się pobrali. Także też jest ciężko. Też rozumiem tych ludzi, którzy nie mają dzieci, czy też nie chcą mieć dzieci. Ciężko jest ogólnie z pracą. Jest bardzo ciężko. Także to chciałem powiedzieć, przyłączam się do...
Dziękujemy. Dobrej drogi dla Pana i dla tych, którzy słuchają nas
tak,
w drodze.
To jest rzeczywiście jest właśnie problem. To jest realny problem, o którym Pan powiedział. To jest problem polityki rodzinnej. To jest problem tego, w jaki sposób traktuje się rodziców. W jaki sposób traktuje się matki. To jest rzeczywiście problem. Funduje się, przeznacza się ogromne pieniądze na wdrażanie polityki równości, a nie wdraża się polityki rodzinnej. I to jest problem, który jest realnym problemem nas, Polaków, w tej chwili. I teraz, gdybyśmy mieli dobrą politykę rodzinną, która jest rzeczywiście nastawiona na to, żeby matki wracały na rynek pracy, żeby rzeczywiście tworzyć te miejsca pracy i tak dalej, to rzeczywiście byłoby zupełnie inaczej. Jednak ta polityka rodzinna w Polsce nie istnieje. To jest polityka antyrodzinna. Tak trzeba na to spojrzeć. I tutaj całkowicie się z Panem zgadzam. Tak jak powiedziałem, ja nie oceniam tych, którzy nie chcą mieć dzieci. Bo rozumiem, że względy ekonomiczne, ale ekonomicznie nigdy nie ma czasu na dzieci. Od strony ekonomicznej, naprawdę. Przy pierwszym dziecku, jako ojciec, ja bałem się niezwykle. Bałem się strasznie. Bałem się, nie wiedziałem, co będzie. Nie wiedziałem, w jaki sposób, ile zjada dziecko, ile trzeba wydać na ubranie i tak dalej. Czy ja w ogóle dam ekonomicznie radę? Jaki trzeba mieć dom, jaki samochód i tak dalej, i tak dalej. To było mnóstwo różnego rodzaju lęków i takich ekonomicznych, takich zwyczajnych, męskich. I takich też lęków w postaci, no a jakim ja właściwie będę ojcem, tak? Przy drugim dziecku ten problem już był trochę mniejszy. No przy czwartym dziecku to już była tylko i wyłącznie wielka radość. No super, będziemy mieli czwarte dziecko. No mniej więcej tak to wygląda. Dzieci dla doświadczonych rodziców już, rodzice już wiedzą, że to nie jest aż taki wielki problem, powiedzmy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja do audycji, niech będzie pochwalony Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Jerzy z Bydgoszczy. Proszę Ojca, tak się przysłuchuję temu wszystkiemu. Równości genderowi, no bo tak po trochę to jest wszystko tu poruszone. Ja prowadzę auto, zaraz postaram się zatrzymać, wiesz. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ktoś nas stworzył. Stwórca nas tak stworzył, że kobieta jest z kimś innym, czy czymś innym. Jak tam chcą sobie komuniści, czy lewica zachodnia nazwać, to nie sobie nazwą. Ale jesteśmy inni. I nigdy nie będziemy równi. Nie wiem, może się mylę, ale tak.
O, niestety, przy zatrzymaniu też wyłączył się na telefon.
Jakiś błąd. No tutaj oczywiście jest absolutna racja. Nigdy nie będziemy równi. Jesteśmy mężczyzną i kobietą. Ja mogę powiedzieć, jakby pan nie dokończył myśli, ja postaram się trochę to rozwinąć. Te głosy, powiedzmy, środowisk feministycznych są do tego stopnia doprowadzone, że no tutaj się twierdzi, że rzeczywiście największą barierą, powiedzmy, w pokonaniu tej równości, tak naprawdę są te bariera ciała, tak? Czyli, że matka, kobieta jest przeznaczona do macierzyństwa, biologicznie w tym sensie. Jest, ona ma być matką, czyli ona ma dziecko chodzić w ciąży, później to dziecko karmić piersią, tak? Czyli to jest obciążenie dla matki, tak się przedstawia. No, głosy feministek tutaj były doprowadzone do skrajności, czyli na przykład były głosy tego rodzaju, że tak naprawdę ciąże i to karmienie piersią mogły przejąć maszyny. I te głosy pojawiały się już od lat 70. Chodziło oczywiście o inkubatory, czyli były takie głosy, które mówiły, że matka, kobieta, będą takie czasy, nadejdą takie czasy, kiedy kobieta będzie mogła oddać swoją komórkę jajową, mężczyzna swój plemnik i to dziecko będzie sobie dojrzewało w jakimś inkubatorze, w jakiejś maszynie, a później rodzice tylko przyjdą do szpitala odebrać to już dojrzałe dziecko i później jakieś tam karmienie, nie wiem, butelką czy czymś innym, to już nie potrafię sobie wyobrazić. W każdym razie tego rodzaju głosy są, które zmierzają do określenia, do tej skrajnej równości, tak? Czyli pokonanie wszelkich barier, również tych biologicznych. Ja uważam, że to jest bardzo duże zagrożenie dla nas, jakby propagowanie tego rodzaju idei. Jest bardzo dużym zagrożeniem, dlatego że kiedy małe dzieci, małe dziewczynki będą dostawały tego rodzaju informacje, że ciąża jest takim strasznym przeżyciem dla kobiety, że karmienie piersią to jest takie niezwykle trudne dla kobiety, że to jest w ogóle takie utrudniające w ogóle w życiu, to te dziewczynki zaczną w to wierzyć. I to jest rola nasza, rodziców, żeby nie dopuszczać do tego, żeby jakby dzieci takich informacji po prostu, żeby te informacje się nie przebijały, chociaż oczywiście one się będą pojawiały. To nie jest prawdą. Ja oczywiście nie przeżywałem sam obciążenia karmienia piersią i porodu. Moja żona jest zawsze bardzo mocno wyczerpana po każdym porodzie i po każdym karmieniu, ale dla niej najpiękniejszym okresem jest okres karmienia piersią, okres ciąży, okres powstawania nowego życia, okres pojawienia się nowego człowieka, członka rodziny. To jest sensem życia. To jest podstawą do tego, że budowaniem w ogóle rodziny. Nie można, jakby trud noszenia dziecka, chodzenia w ciąży i karmienia piersią jest niewspółmierny absolutnie do miłości, którą się razem z tym dzieckiem dostaje. Także tutaj ten problem zrównania, pokonania tej bariery biologicznej akurat w genderyzmie jest problemem niebezpiecznym, trudnym i musimy po prostu zdawać sobie sprawę z tego, że on jest i że ma pan rację, powinniśmy go dostrzegać, powinniśmy przeciwdziałać, powinniśmy naszym dzieciom jakby przeciwstawiać tą prawdę, która jest na temat macierzyństwa.
Dziękuję, proszę bardzo.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzwonię ze Śląska, Jaśka. Chciałabym na temat tej ideologii gender, można?
Bardzo prosimy, słyszymy Panią, bardzo dobrze.
No więc, mianowicie moje zdanie jest takie, że wszystko ma swój początek. Już pokolenie moich rodziców wychowywało nas tak, żeby nam niczego nie brakowało w miarę swoich możliwości, a moje pokolenie wychowywało dzieci i młodzież do tego, żeby im niczego nie brakowało w zasadzie i żeby wszystko im łatwo przychodziło. I dlatego tak łatwo też przejmują ideę ideologii gender, tak bym powiedziała. I uważam, że to właśnie jest kwestia wychowania, żeby ta ideologia gender nie wchodziła, to w rodzinie powinno być pilnowane, prawda? Tak również szkoły powinny oczywiście ze swej strony wychowywać do chrześcijańskiego jakiegoś takiego spojrzenia na życie, a ideologia gender przeczy w ogóle czemuś takiemu. I rozumiem panią, która sobie zapracowała na emeryturę i rozumiem też to, że jest mnóstwo małżeństw, które nie mogą mieć dzieci, ale w tej dyskusji nie o to chodziło, prawda? Chodziło o to, żeby nie wychowywać nasze dzieci krzywo. No, tak najogólniej rzecz biorąc. No tyle mam do powiedzenia i doceniam fachowość z tym, że jest opacznie rozumiana na antenie z tego, co widzę, dyskusja i schodzi na jakieś tam zupełnie inne tory na temat ilości dzieci. Wiadomo, że nie wszyscy mogą mieć dzieci, ale na pewno nie będą ich mieli geje, prawda? Jeżeli o to chodzi. No to tyle ze swej strony. Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tak, to tutaj pani dotyka właśnie tego sedna sprawy, że na pewno biologicznie nie są do tego, naturalnie nie są do tego zdolne związki czy pary homoseksualne i o to tutaj nam chodzi. Nie chcemy mieć takiej sytuacji jak we Francji, gdzie za noszenie samego symbolu rodziny na koszulce, mówię tutaj o symbolu Monif Portus, są przyznawane kary. W zeszłym roku przyznano setki kar, nawet zdarzały się kary pozbawienia wolności dla osób, które tylko i wyłącznie nosiły symbol rodziny. Moja koleżanka, która mieszka we Francji, dzieci miały wyjechać na obóz, dostały przed obozem taką dyrektywę, tak, prośbę od organizatorów, byle tylko nie brać tych koszulek z symbolem rodziny, dlatego że to może spowodować rozwiązanie obozu. proszę sobie wyobrazić taką właśnie sytuację. To jest kuriozalne, żeby rodzinę traktować, symbol rodziny traktować jako coś złego. I teraz pani mówi, tutaj ja się całkowicie z tym zgadzam, że wychowanie w rodzinie jest podstawową rzeczą i w rodzinie powinniśmy zadbać o to, żeby przekazać te wartości i kulturę. Tylko z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że żyjemy w pewnym środowisku, że żyjemy nie tylko w środowisku ludzi, ale też żyjemy w środowisku symboli, w środowisku języka, w środowisku mediów, w środowisku zdominowanym przez internet. Wszędzie tam przewijają się treści, które nie są zgodne z treściami większości społeczeństwa. I to jest problem, tak? My w domu możemy sobie wiele rzeczy robić i musimy to robić, i będziemy to robić, ale z drugiej strony my musimy wstać i wyjść jeszcze z domu i powiedzieć, nie zgadzamy się na to, żeby istniały radia społeczne, publiczne, które w czasie świąt Bożego Narodzenia nie puszczają kolęd. No przecież my pana tę radę płacimy. To jest kuriozalna sytuacja, ale takie sytuacje się zdarzały. Tak? Czyli próbuje się przemycać elementy kultury nam obcej. Zupełnie obcej. Kto to robi? Nie wiem, czy to robi tylko i wyłącznie młody redaktor, który siedzi za mikrofonem, czy to robi, czy taka jest po prostu polityka danej stacji radiowej, ale my mamy prawo się zbuntować. I dlatego musimy to robić.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Lublina.
Prosimy bardzo.
Dziękuję za ten temat. Tak w zasadzie tyle wątków zostało poruszonych i przez radiosłuchaczy, i przez ojca redaktora, i pana gościa. W kontekście takiej właściwie dzisiaj katechezy tego pytania, które ojciec Dezaw mówił, ten fragmencik z filmu, czy twoja wiara, to jest bardzo zasadnicze pytanie, czy jako wierzący, jako katoliczka możesz robić to czy tamto, prawda? To było tak, tak wybrzmiało, bardzo króciutka wzmianka, ale ja chcę nawiązać do tego, ponieważ wszechobecna zdrada od bardzo długiego czasu, właściwie to od epoki oświecenia, jeżeli się zrzuca światło z piedestału, a coś, co nie jest światłem, nazywa się oświeceniem, to nic dziwnego, że jest to, co jest. Po rozmowie z Ukrainką, bardzo wykształconą kobietą, akurat dzisiaj miałam taką możliwość rozmawiać, wykształcenie w kierunku medycznym ta kobieta ma, nie zdążyła wrócić na Krym, bo akurat mieszka na Krymie. Tam zostało jej dwóch synów, mąż, który ma problemy z osobowością, i matka. I ona powiedziała, że tam nie wróci, ponieważ my nie mamy pojęcia, co się tam dzieje. Te fragmenciki, te nawet w wiadomościach tych mediów naszych, mainstreamowych, to jest tylko cząstka tego, co się tam dzieje. Ale trudno rozmawiać na temat ten straszny i tego wpajania w nas zakamuflowanego zła, bo jak się ma do czynienia z oczywistością, to łatwo jest walczyć, natomiast jak zło jest zakamuflowane, to naprawdę czasami już jest za późno. Ale no miejmy nadzieję. Więc w kontekście Starego Testamentu głównie, kto wie, czy teraz ten przywódca Rosji, nowy car, nie jest jakimś biczem Bożym na to, co się dzieje. Na nasze błędy, na nasze zdrady, na skutki tych zdrad. Bo to krąży. Jeżeli my jako wierzący robimy rzeczy, których wierzący, obojętnie czy ta wiara jest mocniejsza, słabsza, i godzimy się na to, to nie wiem, czy ten człowiek nie będzie biczem Bożym na tą Europę, która jest taka, jaka jest. A ja nie dziwię się, że we Francji są takie rzeczy. Kiedyś ośmielałam się rozmawiać z księdzem profesorem Bartkiewiczem na temat treści zawartych w poszukiwaniu straconego czasu. Gdyby ci ludzie tamtej epoki zastanowili się, jakie są konsekwencje homoseksualizmu, bo to nie jest nic nowoczesnego, to przecież było, to może jakaś tama, jakaś walka taka oczywista z tym złem, początkami tego zła, może byłaby owocniejsza. A w tej chwili jest bardzo trudno, naprawdę, bo póki co, jak ta Ukrainka mi mówiła, oni jeszcze nie akceptują. Dla nich te rzeczy są wstrętne rzeczywiście. I jeżeli Putin odrzuci to wszystko, co Zachód nam oferuje, to kto wie, czy on nie zwycięży, a zwycięstwo może być straszne. Straszne w skutkach dla nas. Jest to pesymistyczne, ale prosiłabym o ustosunkowanie się do tych właśnie, bo zła moralnego jest cała masa. Ja jestem naprawdę, jakiś pesymizm wpadłam po tej wypowiedzi.
Nie, bardzo dziękuję. Należy, żyć Ewangelią, myśleć, jak samemu też realizować tą swoją drogę do świętości. Pani wspomniała o tym biczu, tak? Myślę, że rządzący mają być ojcami narodu. Nieraz tak, kto ma jakąś władzę, daje odczuć od razu, że ją ma, prawda? A ci, którzy są rządzącymi, to nie są jacyś właściciele, tak? Bo też nie ma możliwości rządzenia bez konkretnego narodu, tak? Jeśli chodzi o nasz, czy o inne narody. I tu potrzeba też się pewnie nieustannie modlić, pamiętam, poświęciliśmy Rosję, tak, Matce Bożej, wiele się zaczęło tam zmieniać, jak straciliśmy czujność, zapomnieliśmy o tym, co najważniejsze, żeby ku Bogu też prosić, czy te prośby kierować ku Matce Najświętszej, by nas obroniła, ogarniała swoim płaszczem tej pomocy nieustającej, no to zaczyna się dziać tak, a nie inaczej, więc to zło też jakoś daje o sobie znać i próbuje też jak gdyby nas przestraszyć, tak, że my teraz, nie wiem, mamy się wycofać, mamy być zalęknieni. Nie możemy w ten sposób.
Zastanawiam się, jak odnieść się do tego, co pani powiedziała, bo tutaj jest kilka wątków, które można by było rozwijać. Chyba nie mamy aż tyle czasu. Może cofnę się do 66 roku, bo to może być też interesujący wstępem, bo kiedy kardynał Wyszyński zawierza Polskę Matce Bożej i przychodzi na Jasną Górę milion ludzi, milion Polaków, po to, żeby złożyć ślubowanie zawierzenia Polski Matce Bożej. Wszyscy ludzie podnoszą rękę do góry i składają takie ślubowanie na błoniach częstochowskich. Kardynał Wyszyński wtedy wykonuje taką, robi ten akt zawierzenia Polski, to w tym momencie później właściwie pojawia się taki komentarz, że to był moment, w którym komuniści przegrali. To był właśnie ten moment, bo to był moment, w którym komuniści przegrali walkę o duszę Polaków. Ja tak cofnąłem się do tego momentu, dlatego że trudno mi się odnieść do Krymu. Nie wiem, jaka jest rzeczywiście sytuacja, wiem tylko tyle, co przekazują różne media, również te ukraińskie, bo wchodzę też na portale ukraińskie, żeby zorientować się bezpośrednio stamtąd. Rzeczywiście te komentarze są bardzo różne, ale to, co pani mówiła, że Putin jest być może biczem. Wczoraj z żoną rozmawiałem na ten temat i powiedziałem, no być może jest tak, że my po prostu żyjemy w różnych realiach. My mówimy, Putin jest, nie wie, w jakich realiach żyje. Być może jest tak, że to my nie wiemy, w jakich realiach żyjemy. Putin po prostu działa siłowo, działa otwarcie, działa jawnie, tak? Wjeżdża czołgami, czy tam jakimiś innymi pojazdami, zajmuje i cześć. A my żyjemy w sytuacji, również sytuacji dyktatury. My też żyjemy w sytuacji dyktatury, tylko że to jest dyktatura w białych rękawiczkach. My dostajemy dyrektywy z Unii Europejskiej, do których musimy się stosować. Dostajemy różnego rodzaju środki pomocowe, ale razem z nimi musimy zmienić naszą kulturę. Musimy przyjąć ich sposób myślenia, ich wartości, które nie są naszymi wartościami. I to jest dyktatura, to jest również dyktatura. Być może jest tak, że ta rzeczywistość Putina jest bardziej jaskrawa, jest bardziej wyrazista i być może to jest rzeczywiście, może ma pani rację, że rzeczywiście to, co w tej chwili tam się dzieje, otworzy oczy nam wszystkim również na to, w jakiej rzeczywistości my żyjemy. A ta rzeczywistość, no, moim zdaniem nie jest różowa, bo to jest rzeczywistość dyktatury białych rękawiczek, dyktatury manipulacji.
Bardzo dziękuję za tę część naszego spotkania. Ja myślę, że jeżeli mamy jeszcze siły, bo chciałem zapytać o inne rzeczy jeszcze po północy. Mielibyśmy jedną godzinę, panie Marku. Może tak być?
Jasne.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan Marek Banowski, specjalista do spraw komunikacji marketingowej. Zawodowo zajmuje się budowaniem strategii marek oraz technikami komunikacji społecznej. Społecznie prezes Stowarzyszenia Kongres Rodzin, członek i założyciel Koalicji dla Rodziny, twórca projektu Rodzina to dobra marka. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za rozmowę.